Debata rolna o sprawach wsi. Mówimy przede wszystkim o sprawie zmagania się o prawo do ziemi. W naszym studiu aż 11 gości, to niewiele w porównaniu z tym, co ilu mieliśmy w programie w telewizji Trwam. Razem z Radiem Maria wtedy było 26, teraz mamy 11. Serdecznie Państwa witam w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
I tak może po kolei przedstawię naszych gości. Pan Kazimierz Leśniak. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże ojcze.
Pan senator Grzegorz Wojciechowski.
Szczęść Boże.
Pan Tomasz Jóźwik.
Szczęść Boże.
Pan Robert Tarnowski.
Szczęść Boże państwu.
Pan Robert Stępień.
Szczęść Boże.
Pan redaktor Michał Grabianka.
Szczęść Boże.
Pan poseł Robert Telus.
Szczęść Boże, serdecznie witam.
Pan Heliodor Banaszek.
Szczęść Boże.
Pan Jarosław Zygmunt.
Szczęść Boże.
Pan Zbigniew Grejuszek.
Szczęść Boże.
I pan Tadeusz Bubka.
Szczęść Boże.
Mówimy o ważnych sprawach. Też za przyczyną, myślę, i programów, które pojawiały się, czy praktycznie od zawsze na antenie Radia Maria mówimy o tym, co nam bliskie, o naszej ojczyźnie, o tym, że zawsze dla nas te wartości jak Bóg, honor, ojczyzna, a ojczyzna wiąże się też z polską ziemią. Słyszymy od dłuższego czasu już, jak rolnicy zmagają się, czy w zachodniopomorskim, czy tutaj może nawet w naszym kujawsko-pomorskim województwie, Inowrocław, Bydgoszcz, ale też i to, co się dzieje w świętokrzyskim, w poznańskim, na Pomorzu. Panie redaktorze.
Tak, proszę ojca, sprawa ziemi jest sprawą podstawową, sprawą podstawowego bytu nie tylko rolników, nie tylko wsi, ale przede wszystkim Polski. Od dawna, od 1996 roku, kiedy na stałe weszła audycja rolnicza w Radiu Maryja, walczymy o to, aby upełnorolnić gospodarstwa rolne, aby rolnicy mieli możliwość normalnego życia ze swojej pracy i by mogli żywić naród. Niestety od tamtego czasu polityka tego państwa, naszego państwa, tego rządu idzie w tym kierunku, żeby pozbawić rolników możliwości powiększenia gospodarstw rolnych, żeby tworzyć latyfundia, żeby stwarzać takie gospodarstwa, które będzie łatwo sprzedać obcemu kapitałowi, które będzie łatwo za długi oddać tym, którzy za grosze będą mogli to przejąć, a przede wszystkim banki, wielkie korporacje. I dlatego z taką wielką uwagą od lutego przypatrujemy się temu, co dzieje się w Szczecinie, bo tam po raz któryś już, pamiętam rekolekcje w Pyrzycach, kiedy była mowa o ziemi, kiedy mówiliśmy o tym, że agencja winna podzielić tą ziemię dla rolników, było przyzwolenie. Wszyscy mówili, że tak. Ksiądz arcybiskup może to poświadczyć. Niestety od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Ziemia idzie pod tak zwane słupy, idzie do spółek, idzie do obcego kapitału, a dla polskich rolników nawet dzierżawy nie ma. A jeszcze agencja w tej chwili doprowadziła do tego, że podnosi cenę dzierżaw, wymawia dzierżawy, ba, sprzedaje rolników dzierżawami innym, tym, którzy lepiej zapłacą, bo są potrzebne pieniądze. Ja tego się cieszę, że dzisiaj mówimy na ten temat, że są tacy wspaniali goście, ale ja bym chciał, żeby ludzie ze Szczecina powiedzieli, jak to u nich jest, bo tam jest naprawdę, proszę państwa, tragedia. My sobie nie zdajemy sprawy. Ci, którzy przechodzili przez protesty, wiedzą doskonale, że uczestniczyć w proteście to czasami narazić rodzinę, to czasami narazić się na straty, to czasami doprowadzić do tego, że będzie służba bezpieczeństwa, że będą inni prześladowali i że będą niszczyli. Bardzo proszę, może pan Robert Stępień, który jest w sprawach związanych z obrotem ziemią od dłuższego czasu, z którym miałem kontakt bardzo dawno już na ten temat rozmawiać, powie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o obrót ziemią tam u was w Szczecińskim i co robi agencja, żebyście wy tej ziemi nie otrzymali.
Szanowni słuchacze,
2003 rok miał być takim rokiem, który otworzy rolnikom polskim drogę do powiększenia gospodarstw rodzinnych. Wtedy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego została uchwalona. W 2011 roku rząd polski, a dokładnie to był sztandarowy projekt ministra Sawickiego, miał odebrać ziemię dużym dzierżawcom, 30% ziemi, i skierować do zasobu. I ta ziemia miała trafić w ręce rolników. A czy tak się stało?
Witam Państwa. Oczywiście, że tak się nie stało. Mamy problemy cały czas na zachodniopomorskim. To jest dlatego tak, że nasz rząd nie słucha nas od dawna naszych problemów. Kolejne dyrekcje, które są w agencji, rzucają nasze rolnictwo na kolana. Nie są przez nas, rolnicy nie są przez tych państwa wysłuchiwani z tego względu, że nie są realizowane postulaty ani z czerwca, ani teraz obecnie, które żeśmy jak gdyby wcielili w życie. Postulaty, żeby te weszły, te ustalenia, które zostały podpisane 11 stycznia 2013 roku, proszę Państwa, wejdą w życie dopiero, kiedy będą porządni ludzie na stanowiskach w Agencji Nieruchomości Rolnych. Muszą to być ludzie zaufania publicznego, nie tylko wybrani przez odpowiednie opcje i partie.
A gdybyśmy chcieli zapytać, jakie to postulaty, o co walczycie, o co się zmagacie, w jakich kwestiach rząd nie chce was wysłuchać, bo to nie tylko pewnie minister Sawicki, czy jego teraz następca, ale to przede wszystkim rząd.
Oczywiście mieliśmy tutaj niezgodność w punkcie, gdzie dotyczył ten punkt składu komisji. Sam minister rolnictwa Stanisław Kalemba powiedział, że chce oddać jak gdyby w ręce rolników weryfikację. No niestety tak się nie stało. Chcieliśmy mieć większość w tej komisji. Mamy komisję 3-3. Zobaczymy, proszę Państwa, jak to w życiu wyjdzie. Mam obawy też tutaj do punktu 5.
To skład przetargowy, tak? Mamy rozumieć, nie. Ta komisja, która decyduje o, nie wiem, sprzedaży ziemi, czy
nie,
czego?
Nie, dogadaliśmy ten punkt w Warszawie. Mamy skład komisji 3-3. I tutaj na wniosek ewentualnie jednego z członków komisji, jeśli będzie sprzeciw, jeśli będzie występowało zagrożenie takie, że w przetargu mogą występować osoby podstawione, tak zwane słupy, przetarg będzie odwoływany.
Dotychczas, przepraszam, ja wejdę w słowo, dotychczas było tak, że po prostu Izba Rolnicza miała możliwość opiniowania projektu, jeżeli chodzi o sprzedaż ziemi. Była nawet powołana Rada Nadzorcza, która się tym miała zajmować. Rada Nadzorcza została zlikwidowana. Głos Izby Rolniczej przestał się liczyć i w związku z tym, że w Szczecinie był taki postulat, minister wprowadził możliwość opiniowania przez rolników podczas tej komisji sprawę sprzedaży ziemi. Z tym, że i tak, jest to tylko opinia i głos decydujący ma agencja w tej materii i przewodniczący komisji tej, która jest oczywiście, bo 3 członków jest z rolników i 3 członków jest z agencji. Także to jest tylko tak zwana zasłona dymna po to, żeby rolnicy mogli ustąpić, bo zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem zarówno rolnicy, jak i Izba Rolnicza nie ma głosu decydującego w sprawie sprzedaży, tak jak na przykład rolnicy we Francji w Saferze mogą decydować o tym, komu się ziemia należy. To jest ten postulat. Następny postulat
mamy w punkcie 2. W przypadku dwukrotnego odwołania przetargu, agencja przeznacza nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową. Chodzi tutaj o to w tym punkcie, żebyśmy nie wylali jak gdyby dziecka z kąpielą. Jeśli mamy podejrzenia do osoby, ale nie są one do końca jak gdyby uzasadnione, trzeba dać szansę tutaj jak gdyby uczestnikowi przetargu, żeby on wziął ten grunt w dzierżawę i faktycznie żebyśmy sprawdzili, czy po roku czasu jest to rolnik, że on te grunty uprawia, bo jak dotychczas agencja tego nie robiła, nie sprawdzała. I tak mamy sytuację, do której żeśmy doszli. Przez to, że tylko dyrektor chwali się tym, że on grunty jak gdyby oddaje i sprzedaje rolnikom na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Jest to fikcja, proszę Państwa, bo na drugi dzień już nie ma kontroli nad tymi gruntami, co się dzieje z tymi gruntami i do kogo te grunty trafiają. Rolnicy podstawieni, cwaniacy, przekazują te grunty aportami, cesjami do spółek i nie ma nad tym kontroli. Dlatego no, powinna agencja to jeszcze bardziej kontrolować.
Jest jeszcze jeden postulat, sprawa pierwokupu przez agencję ziemi, bo jest taka możliwość, agencja ma prawo pierwokupu, jeżeli są grunty niewłaściwie gospodarowane i tak dalej, może ziemię odkupić, może ją sprzedawać rolnikom. I bardzo proszę, panie Stępie.
Dlaczego obawiamy się, że te ustalenia, które poczynił komitet protestacyjny z rolnikami, nie są zadowalające dla rolników? Dlatego, że przede wszystkim dotychczasowe działanie agencji pokazuje, że pomimo tego, że był taki instrument jak pierwokup, agencja nie korzystała z tego pierwokupu, ponieważ nie miała zapewnionych środków na to działanie. Poza tym jest wiele instrumentów, których agencja nie korzysta. Zapytałem kiedyś szefa agencji, prezesa, czy kiedykolwiek, jeśli cena była wysoka, kiedy słup sprzedawał ziemię swojemu mocodawcy, a agencja wtedy miała prawo odkupu i cena była zbyt wysoka według agencji, agencja nie korzystała, czy agencja kiedykolwiek wystąpiła do sądu, bo ma takie prawo, ustalenie tej ceny. Nigdy wtedy, kiedy cena była znana, agencja nie wystąpiła do sądu. Dlatego obawiamy się, że również te wynegocjowane rzeczy, one również mogą być, jak pan redaktor zauważył, zasłoną dymną.
Proszę panów, w tej chwili jest protest. Jutro mają być w dalszym ciągu rozmowy z ministerstwem. Natomiast to, co ja słyszałem, to jesteście wszyscy w jakiś sposób przez policję namierzani, wzywani na różnego rodzaju spotkania. Pan Obrocki, który w tej chwili jest bardzo ciężko chory, miał taki problem.
Zobaczymy, panie redaktorze, jak to się będzie dalej działo. Mamy tutaj obawy, że będziemy dyskryminowani może w trakcie jeszcze tego protestu lub po proteście. Może się nasilą kontrolę z Agencji Rynku Modernizacji Rolnictwa lub przez inne służby. W tej chwili przy wyjazdach na protesty były kontrole policji. Nie wiem na czyje to ewentualnie zlecenie. W Szczecinie na razie z tą policją współpracuje nam się dosyć dobrze. W niektórych przypadkach było jak gdyby naruszenie tutaj prawa. Koledzy niektórzy zostali odesłani do domu. Nie wiem, czym to było wywołane. Prawdopodobnie byśmy musieli zapytać o to pana komendanta. No ale myślę, że nie będzie takich sytuacji, że dojdzie do dyskryminacji rolników, którzy są na proteście, będą w ten sposób karani za to, że przyjechali walczyć o naszą ziemię. No nie myślę, że do tego dojdzie.
Panie Tomaszu, pana przypadek jest przypadkiem takim bardzo uogólnionym. Pan ma dzierżawę i ta dzierżawa została w jakiś sposób, cena jest podnoszona. Jak to wygląda?
To znaczy, to tak wygląda, że w 2012 roku nabyliśmy znaczącą część dzierżawy. Umowa nam się kończy teraz w tym roku i żeby przedłużyć sobie zdolność, płynność finansową, musieliśmy wejść w jakiś program rolno-środowiskowy, bo swojego czasu jeszcze agencja nie przedłużała umów dzierżawy, bo była ewidentna nacisk na sprzedaż i sprzedaż po prostu, mimo wszystko sprzedaż i łatanie, ja bym powiedział, dziury budżetowej, bo rolnik i każdy z przedsiębiorstwa czy cokolwiek może się zadłużyć do jakiej tam zdolności finansowej. Powyżej tego nie może, bo będzie problem. I żeśmy przedłużyli tą umowę na podstawie programu rolno-środowiskowego, mimo że mieliśmy w umowie zapisane, że raz na 10 lat może nam podnieść czynsz dzierżawny o 25%, agencja nie skorzystała z tego prawa, czyli generalnie jeśli przekroczyliśmy to, powinni nam podnieść 50%, bo jakby weszliśmy w drugą dziesiątkę, tak? Też i zrobili nam coś takiego, że w sumie nam podnieśli 250% czynszu dzierżawnego na resztę, co nie wykupiliśmy. To jest notabene i tak w sumie jeszcze raz więcej niż mieliśmy na całość.
czy jesteście w stanie ewentualnie no, wygospodarzyć te pieniądze, no bo to w tej chwili to się mówi, że to są ile 8-9 kwintali z hektara, tak?
To znaczy to, co my mieliśmy, to było w granicach 6 teraz jest, a mieliśmy dużo mniej, bo to ja mówię o umowach pierwszych, co nikt rzeczywiście tej ziemi nie chciał. To jest umowa z lat 90. i wtedy nie było takiego oparcia, nie było zainteresowania na słabe grunty, bo u nas jest problem z bonitacją, że mamy więcej fizycznych niż przeliczeniowych i to nie jest grunt dobrej klasy, bo przykład kolegów z Pyrzyc, tam gdzie są dobre grunty, tam już jest niestety obcy kapitał. A na słabszej ziemi nikt nie jest zainteresowany gospodarzy z obcego kapitału.
A ile kwintali ziemia ta może urodzić, jeżeli tak mówicie wskaźnik, tyle trzeba zapłacić za dzierżawę, a ile tak naprawdę...
To znaczy, ja powiem teraz tak, jeśli chodzi o przeciętnie i załóżmy, że są dobre warunki klimatyczne, bo od tego trzeba przede wszystkim wyjść, no to w granicach zbieramy tam 5,5-5,2 pszenicy, to już jest naprawdę na tych lepszych kawałkach. Na innych, jak zbieramy w granicach około 4 żyta, to jest dobrze, bo wiadomo, że nie na każdym kompleksie można siać pszenicę. Szybciej rzepak urośnie nawet na tej słabszej, chociaż tak nie zaplonuje, niż pszenica. Nie wszędzie można, panowie, siać.
Proszę pana, ale oprócz tego są jeszcze koszta, bo to 5,5-6 kwintali to można powiedzieć...
Ja mówię o obrocie. Teraz, że to jest obrót brutto, a to nie mylmy z pojęciem zysku.
Tak, proszę panów, agencja, jednym z postulatów była wymiana prezesa, dyrektora. Jak ta sprawa wygląda, bo słyszałem, że dyrektor się podał do dymisji i został awansowany.
No tak, proszę państwa, byliśmy 7-osobową delegacją w Warszawie i osobiście słyszałem, że dyrektor Adam Poniecki z dniem 14 stycznia przestaje pełnić funkcję w Agencji Nieruchomości Rolnych i go w agencji nie ma. 4 dni jak gdyby ukrywano ten problem, wręcz 14 parlamentarzyści, ludzie związani z Platformą Zachodniopomorską zaczęli bronić tutaj jak gdyby swojego kolegi, wysyłając różne to SMS-y do siebie, namawiając swoich kolegów, ażeby wykonywali telefony do pana prezesa Świętochłowskiego w obronie pana Adama Ponieckiego, bo jaką ten pan nie poczynił to bardzo porządną sprzedaż, jakie to nie zrobił obroty, jakie nie wprowadzone zostały środki do budżetu ze sprzedaży tych gruntów. I bodajże 18 stycznia wypłynęła informacja, że pan Adam Poniecki z funkcji dyrektora zostaje przesunięty na funkcję dyrektora administracji w tejże samej agencji. Proszę państwa, no to jest farsa, ewidentne oszustwo rolników. Tak, w Szczecinie, w tej samej agencji. Mało tego, mimo tego, że został powołany pełnomocnik w agencji w Szczecinie, pan Jacek Malicki, pan Poniecki przeszedł od razu po powołaniu na to stanowisko na urlop i pofatygował się do Agencji Nieruchomości Rolnych do Koszalina, gdzie przekazał informację pracownikom, cytuję: to, że zostałem kierownikiem administracji w Szczecinie, nie zmienia mojej pozycji. Rządzę jak gdyby z tylnego siedzenia, jakbym był dyrektorem. A pan Jacek Malicki nie ma jak gdyby nic do powiedzenia. Więc proszę państwa, no to jest dyskryminacja dyrektora, który przyjechał jak gdyby kontrolować tutaj w tej agencji. Do tego do dnia 20 bodajże 4 chyba stycznia nie było w ogóle kontroli. Tą kontrolę wymusiliśmy jak gdyby ostatnim wyjazdem, tym mega jak gdyby protestem, które tak media komentowały w Szczecinie, gdzie na następny dzień pojawiła się kontrola. Więc jak można dopuścić, ażeby przesunąć dyrektora ze stanowiska na stanowisko kierownicze, nie wykonując w ogóle kontroli?
Jeśli pan polecił.
Oczywiście, bo było to widać, proszę państwa, i w mediach naszych lokalnych, jak tutaj czołówka Platformy w Zachodniopomorskim, pani poseł Zaremba, pan Litwiński, tutaj wiceminister rolnictwa, pan Gawłowski, dyrektor Agencji Rynku Modernizacji Rolnictwa, pan Łojko, który był, jak się okazało, później realizatorem tutaj i twórcą tego SMS-a, jak gdyby tutaj wysłanego do kolegów bronili pana Poniewskiego, więc ja myślę, że na tym stanowisku powinni w ramach konkursu zostać ludzie, którzy naprawdę będą fachowcami, nieupolitycznieni. To będzie wróżyło temu, że te ustalenia, które żeśmy podpisali w Warszawie 11 stycznia, wejdą w życie i będzie współpraca rolników i tej dyrekcji, że ta ziemia wreszcie trafi do rolników zgodnie z tą ustawą, która mówi, że mamy poprawiać strukturę agrarną i zagospodarować gospodarstwo rodzinne, a nie państwo kolesiostwa i te grunty, które najlepsze, to wyrywa nam obcy kapitał. A nam co zostaje? Śmieci?
Proszę panów, sprawa konkursów na stanowiska dyrektorów, kierowników w agencjach nieruchomości, rynku rolnego, restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa, to jest sprawa, która została nawet prowokacyjnie tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wykryta, kiedy dyrektor Agencji Rynku Rolnego został zmieniony z tego powodu właśnie, że chciał zatrudnić i to była prowokacja dziennikarska. Także na te konkursy ja bym się nie dawał nabierać. Natomiast panowie, w dalszym ciągu trwa protest. W dalszym ciągu przygotowujecie się do kolejnych manifestacji. Na co możecie liczyć, jeżeli chodzi o poparcie innych województw? Proszę bardzo, panie Robercie, czy pan?
Do Szczecina przyjeżdżają przedstawiciele innych województw, między innymi pomorskiego, pan Gajoszek. I myślę, że tu powinien, jest tutaj z nami w studio i powinien tutaj sam powiedzieć, co zamierza województwo pomorskie zrobić w tym zakresie i jakie wsparcie udzieli, a liczymy na wsparcie takie praktyczne, to znaczy nie tylko protesty, tylko rzeczywiście wyjazdy ciągnikami na ulicę, protesty pod agencją, czynne, dosyć mówienia i to koledzy robią.
Bardzo proszę, pan Gajoszek został do...
Szczęść Boże, mikrofon zaproszony. Przewodniczący protestujących rolników pomorskich.
Ja powiem tak. Ja jestem pod wrażeniem tego, co zaczęło się w Szczecinie. Zawsze Gdańsk był pierwszy, teraz Szczecin, wały Chrobrego. Ja jestem po prostu prawdziwym Polakiem. Tak jak mówił Roman Dmowski, jestem Polakiem i interesują mnie sprawy polskie, więc rozgrywa się wielka sprawa, którą zaczęli chłopi zachodniopomorscy. I powiem tak, musimy parę rzeczy, bo jesteśmy na antenie słuchani przez cały świat. Pierwsza sprawa to jest coś takiego. Nasza strona internetowa to jest protest rolników www.protestrolników.pl. To jest pierwsze takie, gdzie można szukać wiadomości, gdzie odnajdywać, bo wiadomo, w gazetach polskojęzycznych nie wszystko jest pokazywane i można przeczytać. Sytuacja następna. Rozgrywa się teraz, gdy jesteśmy pod ścianą, gdy straciliśmy przemysł, wykupili fabryki, kulturę naszą się niszczy. Proponuje się nam różne inne wersje, ruchy. Głosuje się nad różnymi dziwnymi ustawami. A my widzimy, że rozgrywa się sprawa, czy nawiążemy my, chłopi polscy, do tradycji pokornego polskiego fornala, najemnego robotnika, czy dumnego, świadomego polskiego chłopa, czyli polskiego lacha pana. Ja powiem tak, jesteśmy rolnikami, a wiadomo, rolnik, jak mówiłem kiedyś panu wojewodzie Płaczyńskiemu, rolnik na zagrodzie równy wojewodzie. I proszę państwa, sprawa jest naprawdę konkretna. My zrobiliśmy dwie pikiety, konkretne postulaty przekazaliśmy wojewodzie, ministrowi Kalębie, ministrowi Plockę i teraz organizujemy się dalej. Zorganizowałem w paru województwach, powiadomiłem Warmię, zrobili poparcie już, uświadamiamy naszą izbę rolniczą, żeby tak jak przykładem zachodniopomorskiego zgromadziła wszystkich rolników, przepraszam, którzy wspólnie będą walczyli o swoje prawa. Bo to nie jest tak, że można nas okradać do końca, a my będziemy ciągle z tego tortu, który był dzielony przez 20 lat, dostawali tylko ochłapy.
Panie Krajuszek, ja myślę, że tych protestujących rolników w Polsce jest więcej, bo zarówno tutaj Bydgoszcz, jak również i Wrocław, Szczegoń, placówka w Poznaniu, teraz na południu Polski, tam u was pod Rzeszowem również rolnicy się organizują. Natomiast jak zrobić, żeby ten protest skoordynować i żeby równocześnie we wszystkich województwach ta sprawa została w jakiś sposób realizowana?
Musi to tak być, jak właśnie na zachodnim Pomorzu. Czyli ja powiem, w konkretnych województwach muszą powstać komitety wojewódzkie, które złączą się w komitet krajowy. Czyli Izba Rolnicza, która pod swoim szyldem związki zawodowe, czy Solidarność Rolników, czy Kółka Rolnicze, czy Samoobrona, czy inne związki dzierżawców, czy jakie zwał, czy placówka, idziemy razem. A żeby to wszystko powstało, to musimy odbudować się od dołu i zacząć tworzyć struktury od wsi, powiatów, gmin, no od nowa musi powstać. Czyli musimy się nawrócić.
Czyli trzeba się uświadamiać, trzeba chodzić od sąsiada do sąsiada i mówić, że jeżeli ziemia zostanie sprzedana, jeżeli
tak, gospodarstwa
nie będą
redaktorze
mogły powstać, to będzie bardzo źle, bo 2016 rok się nam bardzo mocno zbliża i przygotowywane jest zawłaszczenie Polski poprzez wykup jej ziemi, czyli przesunięcie, jak to niektórzy mówią już z Niemiec, granic z zachodu ze wschodu na zachód. Panie pośle, przepraszam bardzo, że tak się spieszę, chciałbym, żeby słuchacze się dodzwonili. Pracujecie nad w komisjach sejmowych, rolniczych, zarówno senackich, jak i poselskich, nad pewnymi ustawami. Z panem senatorem razem może przybliżcie ten projekt tej ustawy, która ma pomóc Szczecinowi, ma pomóc polskim rolnikom, ma w jaki sposób doprowadzić do tego, że sprawy, o które występuje Szczecin, będą sprawami dotyczącymi rozwiązania w Szczecinie, będą rozwiązaniami dla całego kraju.
Jak przysłuchuję się tej debaty i tak zastanawiam się nad jedną rzeczą, że no tutaj panowie przedstawiają te swoje postulaty. Jeden z tych postulatów to jest wymiana dyrektora agencji, bo ten dyrektor jest zły, przychodzi, no wiadomo, jak w alternatywach 4, on awansuje gdzie indziej, przychodzi następny i robią to samo. Ale drodzy państwo, to jest ważna sprawa, tylko wymiana dyrektora przy tej polityce, przy tym rządzie nie załatwi nam najważniejszego problemu. Nie załatwi nam problemu sprzedaży ziemi, polskiej ziemi dla obcokrajowcom. I tutaj jest problem. Wiadomo, że te sprawy są ważne, drodzy panowie. Żeby nie było tak, że ja mówię, że są nieważne. Ważne, ale to nam nie załatwi, bo to, co robi wasz dyrektor, to robią w innych agencjach również. I my mamy zgłoszenia u nas w biurach poselskich, no ostatnio zgłoszenie takie, którym się zajmujemy w agencji. To samo się dzieje, tylko że może troszeczkę inaczej, bo tam słupem stał się spadkobierca. To znaczy spadkobierca dostał już pieniądze przed umową, przed zakupem w agencji. Dostał pieniądze, dostał pieniądze, które zarobił 600 tysięcy złotych i odsprzedał zaraz obcokrajowcowi tą ziemię. Drodzy państwo, żeby to zabezpieczyć, potrzeba na pewno, drodzy panowie, tutaj chylę czoła, zjednoczyć się my jako rolnicy, bo jesteśmy rozdrobnieni. My jako rolnicy nie umiemy się jednoczyć. My jako rolnicy popełniamy, bo ja jestem posłem, jestem rolnikiem, popełniamy ten błąd, że nie umiemy się jednoczyć. I tu potrzeba jest jedności. Jedności takiej, gdzie będziemy wszyscy walczyć w jedną stronę, ciągnąć w jedną stronę i walczyć o to, co jest najważniejsze. I trzeba przygotowywać ustawy. I tutaj pan redaktor mówi, że my w komisji rolniczej, w komisji w Sejmie na te tematy często rozmawiamy tutaj pod przewodnictwem naszego posła, byłego ministra, pana Jurgiela. Tymi tematami się zajmujemy. Ale w komisji również ten rząd, Platforma Obywatelska i PSL ma większość. I nawet jak my cokolwiek mówimy i zgłaszamy te tematy, to oni mają większość i przegłosują. I teraz my mamy, panie redaktorze, przygotowaną ustawę, naszą ustawę, ustawę Prawa i Sprawiedliwości. Pod kierownictwem pana Janusza Wojciechowskiego taką ustawę przygotowujemy i ta ustawa ma zabezpieczyć, po pierwsze, sprzedaż po 2016 roku, bo to jest bardzo ważna rzecz. My mamy teraz 2 lata na to, żeby tę ustawę uchwalić i tutaj musimy się wszyscy wszyscy spiąć. I wy również.
Zablokowanie
sprzedaży ziemi obcokrajowcom. My nie możemy, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Było powiedziane, pan redaktor powiedział w telewizji, że wtedy się zaczął rozbiór Polski i ja się z tym zgadzam. Ale jesteśmy w takiej sytuacji. Jesteśmy w Unii Europejskiej. I musimy teraz w jakiś sposób tak zabezpieczyć tą ziemię, żeby w jakiś sposób te prawa, które Unia Europejska nam narzuca, spełniać, ale nie pozwolić. To mają inne kraje europejskie. Dania, Francja, Hiszpania mają tak zabezpieczone swoje prawo, że mimo, że są w Unii Europejskiej, mimo, że cudzoziemiec może kupić tą ziemię, ale są takie warunki, że on nie kupi. Dlatego, że na przykład w Danii jest taki zapis, mi się bardzo ten zapis podoba i już mówiłem w telewizji, ale powtórzę, że obcokrajowiec, jeżeli chce kupić w Danii ziemię, to musi najpierw sprzedać tą ziemię w innych krajach, jeżeli ma. To znaczy, nie mamy rolników międzynarodowych. I to jest bardzo ważne. I my ten zapis w naszej ustawie przygotowaliśmy.
Ale przepraszam, panie pośle, ale to jest z drugą stronę. Duńczyk, który chce kupić w Polsce ziemię, musi swoją sprzedać w Danii.
O tym mówię. No. Bo ja mówiłem o Danii, bo mówiłem jako przykład. A my mówimy teraz o Polsce. Jeżeli Niemiec będzie chciał kupić ziemię w Polsce, niech on przychodzi, niech gospodarzy w Polsce, ale nie może być rolnikiem międzynarodowym i mieć w Niemczech. Bo ma kilka no, jak gospodarstwo w Niemczech, przychodzi tutaj, kupuje kilka tysięcy hektarów w Polsce i on się staje rolnikiem międzynarodowym. My to chcemy w tej naszej ustawie zabezpieczyć. Jedna rzecz, którą chcemy zabezpieczyć bardzo mocno, to właśnie zakupowanie na słupy. Nie, my chcemy w tej ustawie, nie chcemy, mamy zapisane tą ustawę, będziemy w tym tygodniu jeszcze składać, pan Janusz Wojciechowski będzie składał. Po pierwsze, przez 10 lat na tej ziemi trzeba gospodarzyć. Nie wolno tej pod tą ziemię na przykład brać hipoteki, brać kredytów, to co się w tej chwili dzieje. No bo wiadomo, co się dzieje. Słup bierze kredyt od Niemca, kupuje ziemię, pod tą ziemię później nie może spłacić, oddaje ziemię. To wszystko w tej ustawie mamy zabezpieczyć. Następna rzecz. Kupujący tą ziemię musi być rolnikiem. To nie tak jest, że kupujący, który właśnie ma wielką firmę inną, zajmuje się, strzelam, budową dróg i w tej chwili nagle widzi interes w tym, żeby być w ziemi, nie żeby być rolnikiem, tylko żeby widzi interes inwestycyjny w ziemi i on będzie inwestował w ziemię.
Przepraszam, zgodnie z prawem, panie pośle, każdy człowiek, który ma hektar ziemi, jest rolnikiem.
Tak, jeżeli ma. No. To nawet przyjmijmy, że ma ten hektar, ale jak nie ma tego hektaru, a ma firmę, która zarabia miliony i ma w tej chwili pieniądze, bo się dorobił na budowie autostrad polskich.
No, ale w ten sposób powstają słupy.
No właśnie, o tym mówimy.
Panie senatorze, może dokończymy tą jeszcze ustawę, tak? Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Ma pan redaktor zupełnie rację. Właśnie to jest ten mechanizm, który powoduje, że powstają słupy. Na całym świecie, gdzie nie ma zabezpieczeń przed wykupem ziemi, takie sytuacje się zdarzają. Ale te kraje, które nie są zabezpieczone, to są kraje czwartego, piątego świata. Natomiast ta sytuacja przyszła do nas. My jesteśmy krajem dosyć, wydawałoby nam się, cywilizowanym i nie powinno być takich przepisów, które na to zezwalają. Okazuje się, że nasze prawo zezwala na to, żeby kupowały słupy naszą polską ziemię. Jaki mechanizm należy uruchomić, bo co trzeba zrobić? No to nie jest też prosta sprawa. Pan redaktor mówił, pracujemy w Komisji Rolnictwa. No, pan poseł powiedział, że w Komisji Rolnictwa niestety mamy mniejszość. Nad tą ustawą nie pracujemy w Komisji Rolnictwa. Pracujemy poza Komisją Rolnictwa w kilka tutaj osób. Na Komisji Rolnictwa nie ma możliwości przeprowadzania tej ustawy, zaproponowania tej ustawy jako inicjatywy ustawodawczej.
Ale mi się wydaje, że tak, że panie pośle, może by właśnie należało tą ustawę w naszym dzienniku, czy w innych periodykach, które docierają, czy tak jak tutaj powiedział pan Grajoszek w internecie, puścić do ludzi, żeby ludzie zaczęli popierać, żeby poszli do posłów i żeby powiedzieli, że mają ją na Komisji Rolnictwa czy w Sejmie tą ustawę przegłosować. My nie damy rady chowania głowy w piasek i mówienia, że coś coś nie można, bo nie rozwiążemy problemu poprzez media polskojęzyczne. Musimy to rozwiązywać poprzez tak zwane stonki, czyli chodzenie od domu do domu i pokazywanie, mówienie, słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że grozi nam niestety kolejny rozbiór i że niedługo wszyscy z tej wsi będziemy musieli wyjechać do Niemiec, żeby tam u jakiegoś Bauera przerywać buraki. Teraz już się buraków nie przerywa, ale zbierać maliny czy truskawki.
Ten rozbiór trwa aktualnie. Tutaj ma pan redaktor rację. Natomiast jeszcze prace nad tą ustawą. Dzisiaj pracowaliśmy przed przyjazdem tutaj do studia. Jeszcze żeśmy nie zakończyli. Lada moment ta ustawa zostanie przekazana również do polskich mediów, takich jak Telewizja Trwam czy Radio Maryja.
Proszę Państwa, mamy już słuchaczy, dzwonią do nas. Pozwólcie, że odbierzemy telefony, potem dalej będzie można się wyłączać. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Marek Kamiński z Koszalina. Ja
witamy. Dzwonię. Witamy Koszalin. Pamiętam, że tam również w czasie rekolekcji mówiliśmy o ziemi.
No ja mam taką sprawę związaną właśnie z tutaj z jutrzejszym strajkiem. Będą ciągniki przejeżdżać. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Halo, słuchajcie mnie?
A gdzie będą przejeżdżać?
Będą przejeżdżać jutro przez od wiaduktu kolejowego przez cały tutaj głównymi atrakcjami Koszalina, no głównymi ulicami Koszalina będą przejeżdżać ciągniki tego. Ja chcę powrócić jeszcze do tematu takiego, bo parę dni temu też była akcja, jak przejeżdżali rolnicy, prawda? No i ja wskoczyłem do ciągnika z flagą, zacząłem krzyczeć do społeczeństwa, obyć się Polską. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć i zaznaczyć bardzo poważny problem. Przejeżdżałem koło przystanków, przejeżdżałem koło dużych supermarketów. To społeczeństwo śpi. Tutaj po prostu się zastanawiam nad tym, jak obudzić teraz, jaki mechanizm trzeba wprowadzić, aby obudzić to społeczeństwo. Dwa, no jeszcze drugi problem, to bym chciał też jakoś, żeby ktoś tu po prostu podpowiedział, pomógł nam jutro, jak to powinno mniej więcej też wyglądać, bo doświadczamy też takich grabieży naszych plakatów, tego wszystkiego, takiej dewastacji. Czyli po prostu ktoś po prostu w nocy chodzi celowo, po prostu likwiduje. Mniej więcej się domyślamy kto, ale po prostu ja nie chcę tego na razie na antenie mówić, ale po prostu są też takie, też i takie mechanizmy, prawda, szkodzące. Że po prostu ja się tutaj odwołuję na głos. Chciałbym na te dwa problemy usłyszeć jakieś takie wskazówki.
Dobrze,
jak budzić przede wszystkim społeczeństwo.
Pan Stępień.
Jesteś uczestnikiem tego protestu, prawda?
Proszę?
Jesteś uczestnikiem protestu.
Tak.
I jeździsz ciągnikiem po Koszalinie.
Znaczy, ja się tylko dołączyłem, nie? Po prostu do tych ludzi, jako młody człowiek, po prostu, bo tak zostałem wychowany przez moich dziadków.
Czy osobiście masz problemy z agencją, czy to tylko solidaryzujesz się z rolnikami, czy osobiście...
Ja się solidaryzuję, ale tylko mi chodzi o to, żeby po prostu teraz tych ludzi obudzić, żeby po prostu na przykład... Społeczeństwo też zaczęło, dołączyło do tego strajku, że po prostu ludzie zobaczyli ten problem, stanęli pod tą agencją, zaczęli po prostu otwarto mówić, że domagamy się naszych ziem, że chcemy uchronić te ziemię, że wspieramy to polskie rolnictwo, to są nasze ziemie i tak dalej. Chodzi o taką kampanię jakby obudzenia narodu, prawda?
Bardzo proszę, panie Robercie.
Bardzo dziękujemy za twój telefon. Właśnie, żeby było w Polsce jak najwięcej takich ludzi, patriotów, młodych rolników, byśmy nie mieli tego problemu, bo dawno byśmy o tą swoją ziemię walczyli całością społeczeństwa, nie tylko jednostkami.
Tylko jak pomóc temu człowiekowi, panie pośle, no co zrobić, bo mówi o tym, że są te dwa tematy, jak obudzić, a drugie grabieże.
Znaczy, jeżeli chodzi o obudzić Polskę, obudzić Polaków, to tutaj świetną rolę spełnia Radio Maryja i Telewizja Trwam. To potrzeba. Potrzeba jest również naszej takiej aktywnej rozmowy, to co dzisiaj rozmawialiśmy przed programem z ojcem dyrektorem. Potrzeba jest takiej mrówczej pracy nas wszystkich. My powinniśmy iść do ludzi, z ludźmi rozmawiać. To co tutaj ten młody człowiek powiedział przed chwilą, że on poczuł i że trzeba pomagać, że trzeba pomóc temu protestowi. Potrzeba jest również przekonać, to jest bardzo ważne, przekonać mieszkańców miasta, że ten protest rolników to nie jest tylko sprawa rolników, że to rolnicy nie robią dla własnego biznesu.
Tylko pyta, jak to tylko zrobić, to jest... bo patrzy ludzie koło marketu, na przystanku, jakby, prawda, nic się nie działo, nawet ramionami nie wzruszyli.
Ale właśnie to trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, to nie jest prosty proces. Mamy świat lemingów w tej chwili, to bardzo ładnie określone.
Trzeba mam wrażenie, że ludzie po prostu śpią przy tych telewizorach, po prostu w komputerach, gdzieś w ogóle, ja nie wiem, po prostu...
Ale ja myślę o tych plakatach, że należałoby ewentualnie starać się namierzyć tą osobę i upublicznić sprawę, stworzyć plakat, że ta osoba zrywa. To będzie bardzo ważne, dlatego że od razu zobaczą, że jesteście zorganizowani i to dobrze. Zorganizowani, pamiętam, kiedy myśmy mieli te problemy ze zrywaniem plakatów. Pan Grajoszek?
Ja właśnie chcę powiedzieć, że już drugą kadencję rządzi rząd pana Donalda Tuska. I teraz się okazuje, że miała młodzież wracać, Polska miała być zieloną wyspą, a tu się okazuje, że 2,5 miliona Polaków wyjechało, 20 milionów żyje za granicami i w narodzie został zabity duch. Po prostu my musimy się podnieść z kolan, proszę pana i proszę państwa. Musimy się wzajemnie wzmacniać.
Jak to zrobić, ten pan się pyta.
Ale proszę pana, ja powiem tak, musimy, tak jak pan redaktor Grabianka powiedział, od domu do domu, jak Mahatma Gandhi przeszedł całe Indie i wygrał sprawę dla Indii, przebudowywał, wiadomo jak dzisiaj Indie prosperują, że wykupują nawet w Polsce huty stali, inne rzeczy, także to jest... Musimy po prostu wrócić do tradycji, odbić się od dna, czerpać z historii naszej, historii powstań. My 255 lat bijemy się ciągle o naszą wolność. Mieliśmy teraz 150 lat od powstania styczniowego i wydawałoby się, że powstania przegrywały 150 lat od powstania styczniowego. Jeżeli przekręciłem, ale powiem tak... Musimy się właśnie zastanowić, gdzie my w tym momencie jesteśmy. Jeżeli wyciągniemy z historii to będzie okej.
Odbieramy kolejną rozmowę telefoniczną. Myślę, że będziemy mieli okazję się z panem mieć kontakt.
Chciałbym zabrać głos w dyskusji.
Prosimy bardzo, jest pan na antenie. Z kim rozmawiamy?
Grzegorz z Wrocławia.
Witamy Wrocław, bardzo się cieszę. Prosimy bardzo. Prosimy, panie Grzegorzu, jest pan na antenie. Tak, jest pan na antenie, proszę mówić.
Chciałem zadać takie pytanie, bo chodzi o kwestię wykupu ziemi przez tych podstawionych ludzi, którzy są nazywani słupami. Nie wiem, jak to funkcjonuje w naszym kraju, ale takie słupy funkcjonowały w przypadku firm i w przypadku różnego rodzaju mafii. Nie ma u nas, jest prawo podatkowe, prawda? Nie wiem, czy nie można rozliczyć takiego człowieka, skąd on te pieniądze wziął, w jaki sposób wszedł w posiadanie takiej kwoty, aby kupić ziemię. Natomiast jeżeli posiadał ten majątek wcześniej, no to też są jakieś takie, były zabezpieczenia, chociażby w prawie, w przypadku zakupu mieszkań czy nieruchomości, że branie kredytu i kupowanie jakiejś tam nieruchomości na rynku wiązało się z taką umową, która wykluczała jakby równoczesną sprzedaż tego mieszkania z zarobkiem. I ja nie wiem właśnie tutaj, jak to wygląda to od strony takiego prawa skarbowego. Natomiast taka jeszcze może jedna krótka dygresja na temat naszego narodu, bo jesteśmy takim krajem, który ludzie, Polacy rzucają się głową w dół w przepaść. Jakby tutaj pan, który przede mną zadzwonił do radia, powiedział, że ciężko jest obudzić jakby takiego ducha polskości. No tak, taka jest prawda, rzeczywiście tak jest. Jako naród, że tak powiem, rzucamy się głową w przepaść dopiero po uderzeniu o dno. Budzi się w nas jakiś duch narodowy, ale wówczas odzyskanie czegokolwiek kosztuje, że tak powiem, wiele krwi.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dokładnie pan określił ten mechanizm. Natomiast Ja próbowałem kilku osobom pomóc, które padły ofiarą takiego podkupienia gospodarstwa czy części gospodarstwa przez słupy. Zgłaszałem te sprawy na prokuraturę, dostarczałem dokumenty łącznie z aktem notarialnym ustanowienia słupa. Prokuratura wszystkie te sprawy umarzała ze względu na znikomą społeczność, szkodliwość społeczną czynu lub brak takiej szkodliwości. Organy państwa nie chcą się zająć tymi sprawami. Organy państwa, którego rząd jest odpowiedzialny za tą sytuację. Ten rząd PSL-u i Platformy Obywatelskiej odpowiada za tą sytuację.
Panowie, w Szczecinie wiem, że również z tym walczycie. Też chcecie, aby pieniądze, aby ujawnić sprawę pochodzenia pieniędzy na zakup ziemi.
Oczywiście, proszę Państwa, my jako rolnicy wygospodarowujemy pewną gotówkę z danego roku. My na gminie nie uczestniczymy w przetargach. Można to sprawdzić po wpłacanym wadium. A tak zwane słupy są na każdym przetargu. Przecież to ewidentnie widać po wpłatach. Co przetarg organizowany co tydzień, nazwisko się powtarza. Rolnik uczciwie zarobione pieniądze wpłaci raz lub dwa razy w roku, może raz na dwa lata, kupi kawałek ziemi i jego na tych przetargach nie ma. A ci państwo mają gotówkę, która pochodzi od obcego kapitału lub ewentualnie może z nielegalnych źródeł i uprawiają spekulacje tymi gruntami.
A czy Urząd Skarbowy może no właśnie skontrolować to, no bo skoro co tydzień ktoś ma wadium na przykład na 100 tysięcy, na 80 tysięcy, to znaczy, że ewentualnie musi mieć to duże dochody.
Oczywiście, proszę Państwa, że Urząd Skarbowy może to skontrolować. Mało tego, do tego agencja powinna też kontrolować, jaki jest przesył tych pieniędzy. Tak samo i kontrolować, czy faktycznie te grunty, które były zakupione, są zakupione przez rolnika, czy osobiście prowadzi te gospodarstwo. I to, co mówiłem wcześniej, to nie jest robione. Nie ma odkupu. A dlaczego nie ma odkupu? Bo taki słup to jest motorem napędzającym na przetargu. On bije cenę do granic możliwości. Więc po co robić odkup, jeśli ziemia została sprzedana za bardzo dobrą cenę? To jest tak, jakby zabić złotą kurę.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Irena z Koszalina, przepraszam, jestem przeziębiona. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Powiem króciutko. Chodzenie od drzwi do drzwi i mówienie ludziom, my sobie nie poradzimy, to nie wystarczy. Kochani rolnicy, proszę, zorganizujcie delegację do episkopatu. Proście o pomoc. Mówcie o tym, że nie tylko nie chcą dać ziemi rolnikom, ale również chcą zabrać to dzierżawioną. Poproście w waszym imieniu i w naszym imieniu, my będziemy pisać do episkopatu. Sprawa polskich rodzin i ich przyszłości to również nasza przyszłość, to sprawa sumienia całego narodu i całego Kościoła, również episkopatu. Bardzo proszę, na pewno nie będzie wam pomoc odmówiona w tym, żeby ze wszystkich ambon w całej Polsce wszyscy Polacy usłyszeli, co grozi naszym braciom na wsi i co grozi nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
My bardzo dziękujemy, proszę Państwa. Tutaj się wszyscy chcą do głosu doprosić. Bardzo proszę pan Heliodor Barnaszak, ale bardzo prosimy tak bardzo zwięźle.
Ja bym od ostatniego punktu chciał powiedzieć, że te nasze poparcie to w głównym mierze nam zależy w Szczecinie, żeby właśnie rozliczyć. Tak jest nad Kujaw, w moim powiecie inowrocławskim, którego mam przyjemność reprezentować. Większe majątki wyprzedano, albo tak zwany kanibalizm, czyli rolnicy pozjadali drugiego, poodbijali, albo i słup, prawda? I w tej chwili rolnika poderwać, powie, co ja mogę, gdzieście byli, czym on nie było. Pomimo tego w tej chwili jest obudzenie i tak jak tutaj przedtem na spotkaniu tym telewizyjnym powiedzieliśmy, i Izba Rolnicza, i nawet kółka, które jeszcze szczątkowe do tego przystąpiły. Dobrą robotę na naszym terenie robi też pan Ardanowski, Krzysztof, który mamy 16...
jest bardzo chory, tak? I dlatego no, ale, nie ma.
No, ale tak mówimy, że to jest szerokie sianie i tam musi robota. I tak, jak powiedziałem, komitet bezwzględnie potrzebny, tak, to jest zasługa Szczecina, że się Izba Rolnicza pogodziła i automatycznie razem występują, bo tak każdy na swoją stronę robił. I takie komitety, jako przykład Szczecina, powinny powstawać na poszczególnych województwach, żeby można włączyć. Nie mam szerzej, ale nie będę...
Proszę Państwa, Pani Renie z Koszalina, bardzo serdecznie dziękuję za tą propozycję. Myślę, że, że można by było, bo co prawda Wy macie bardzo mocne poparcie księdza arcybiskupa. Dzięki. Tutaj pamiętam, kiedy w święta był i mówił to, pozdrawiał wszystkich rolników w czasie składanych życzeń. Natomiast do księdza biskupa Białogórskiego można by było zaproponować taki list, kiedyś ksiądz biskup Roman Andrzejewski napisał list i wszystkich ambon było czytane odnośnie właśnie tych wszystkich przemian ustrojowych i problemów, jakie rolnicy wtedy mieli. Być może, że warto by było o tym pomyśleć. Pani Renie, dziękujemy za tę propozycję. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Jest pan na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich w studio. Ja jestem troszkę spięty. Mam na imię Tomek. Dzwonię z Niemiec. Udało mi się dodzwonić pierwszy raz i rozmawiać na antenie. Ja chciałbym tylko krótko. Dzwonię z takiego miasta, które się nazywa Hamm koło Dortmundu. Słucham i obserwuję historię te wszystkie z tymi rzeczami tutaj, które z tymi gruntami, z wykupem ziemi i z wykupem tego wszystkiego. Ja już to widziałem. Ja już to widziałem kiedyś tutaj, 20 lat temu, te okolice były miejscem przyjazdów tak zwanych przesiedleńców. I ci przesiedleńcy, teraz zaopatrzeni oczywiście w odpowiedni kapitał, w województwie opolskim zrobili to, co teraz będzie się działo teraz tam, u was na Pomorzu. To jest po prostu powtórka z tego, jakby powiedzieć, drugi krok realizowania planów niemieckich tutaj, żeby prawda, testament Bismarcka dokończyć. Więc to są dziwne historie, gdzie zagraniczny się słucha tego i patrzy się na takie rzeczy, wysłuchuje się, gdzie są w ogóle służby. Odpowiednie służby, właśnie takie służby jak Urząd Finansowy, gdzie w Niemczech Urząd Finansowy jest dosłownie Bogiem, gdzie każdy tutaj drży przed nim i nie da się od tego uciec. Ten Urząd Finansowy ściga obywateli niemieckich poza krajem, historię Szwajcarii. To jest bardzo prosta sprawa, żeby to załatwić. No tylko, że pewnie ktoś, czy komuś zależy na tym, żeby to się tak właśnie działo. I później państwo jesteście rolnikami i okaże się, że za kilka lat, kiedy już będzie wszystko wolno, to będziecie mieli przyjeżdżających sąsiadów z Niemiec albo z innych tam terenów i którzy będą się śmiali z was po prostu, bo będziecie zwykłymi, biednymi tam takimi, co macie w porównaniu z nimi ogródek, bo oni mają latyfundia. No i co chciałbym jeszcze powiedzieć, to nie tylko jest to, że państwo ucieka, że tak powiem składa swoje ręce i mówi, że my nie będziemy tutaj już obywateli bronić. Typowym przykładem jest teraz sprawa konsulatu w Kolonii. To jest w ogóle tak absolutny skandal i Polacy tutaj, Polonia niemiecka protestuje cały czas. Handel tą nieruchomością tutaj prawdopodobnie władze w Polsce myślą, że zrobią niesamowity biznes. To jest uwłaczające godności Polaków. Konsulat pójdzie do biura jakiegoś tam wynajętego i tam będzie płacił czynsz za to wszystko. To są takie sprawy. Ja na przykład dowiedziałem się przez przypadek, że, bo to akurat tak była, że osoby siedzące w więzieniach w Niemczech, odbywające karę, obywatele polscy, którzy oczywiście chcieliby mieć pomoc od władz polskich, od konsulatu, od ambasady, to konsulat ma tylko na 800 przebywających w więzieniach niemieckich obywateli polskich, ma tylko dwóch urzędników, którzy się tym zajmują. Także to jest po prostu, no nie wiem, to jest zwyczajnie, róbcie sobie co chcecie, wy jesteście Polakami, radźcie sobie, a my tutaj mamy swój ogródek do obrabiania, my będziemy tylko tak się zawężać do tego, że sobie siedzimy w Sejmie czy w rządzie i rządzimy, a cała reszta to już jest nieważne.
Dziękuję.
I tu nie dziwić się, że obywatele polscy masowo w Niemczech oddawają paszporty, czy oddawali. No bo kto chce być trzecią czy czwartą kategorią po obywatelach tureckich? Rząd turecki dba o swoich obywateli, to na przykład nie rząd turecki, nie? A tu są jeszcze inne mniejszości. A tu potem się okazuje, że tu nikt o Polaka nie zadba. A kto ma o Polaka zadbać za granicą, jak państwo polskie nie dba o Polaków w Polsce? No to jest to wszystko. No to chciałbym powiedzieć i bardzo dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pana.
Pan Grajewski chciał dwa słowa, proszę bardzo.
Ja chciałem tutaj właśnie powiedzieć, jak to w agencji jest i jak to działa. Przede wszystkim decyduje nasz minister Rostowski i kasa. Tu przede wszystkim się tylko myśli o pieniądzach, sprzedać ziemię, sprzedać koleje, sprzedać przedsiębiorstwa. Przecież teraz tak samo problem mają górale, geotermia, te koleje na Kasprowy Wierch, Gubałówkę. To jest po prostu katastrofa. Polega to na takiej zasadzie, że oni sprzedają na różne sposoby. Sprzedają grunty przygotowane, działki, sprzedają dzierżawców, sprzedają z długami i nie pytają, słuchajcie, uwierzcie mnie, w agencjach, jak, skąd, kto ma pieniądze. Jak ktoś przychodzi i weźmie dłużnika, a ma kasę, to nikogo to nie interesuje. I powiem tak, naprawdę to trzeba wszystko uzdrowić. Żadnych kontroli nie przeprowadzono.
Przepraszam, dlaczego powinno agencje to obchodzić? W końcu agencja chce wydzierżawić, chce pieniądze.
Ale jak?
Chce sprzedać, chce pieniądze. Bo tutaj, no, czyim narzędziem jest agencja, prawda? Kto o to powinien zadbać? I czy teraz my, czy państwo możecie spodziewać się tego, że ktoś będzie tego dochodził? Bo to będzie konkretna praca, sprawdzanie. W czym byłoby,
no
to
właśnie,
to
się nie chce robić.
Musiały być kolejne służby jakoś zatrudnione.
Ja myślę, że agencja powinna spełniać funkcję taką jak w innych krajach, na przykład we Francji czy w Hiszpanii, takie instytucje jak SAFER czy
IRIDA. Tylko ktoś im powinien to zlecić, że
ale oni mają
obowiązkach jest to.
Ojcze, w tej chwili nawet, jeżeli ktokolwiek sprzedaje ziemię, to nie sprzedaje rolnikowi, to w pierwszej kolejności powinno tą ziemię kupić agencja. Czy ktoś słyszał, żeby agencja kupowała ziemię? Nie. Bo ona ma zapisane, że ona powinna tym kierować, tylko ona, to co powiedział przed chwilą tu pan, ona w tej chwili ma założone okulary. Zebrać jak najwięcej kasy dla budżetu. To co w tej chwili ten rząd robi. Nie tylko sprzedaż, ale i fotoradary. To wszystko chodzi o to, że agencja nie spełnia w ogóle swojej roli. Inną rolę ma, a inną rolę spełnia.
Ale agencja ma nadzór właścicielski. Ona ma mechanizmy, tylko im się nie chce robić. Dalej tłumaczą, że 2000 hektarów jest tylko kupiły osoby fizyczne, czy to Niemcy, czy inni, w województwie pomorskim, że z dzierżaw przejęte spółki mają 6000 hektarów. A ja powiem, na powiecie nowodworskim, na Żuławach 70% ziemi jest w obcym kapitale. Holendrzy, Niemcy, Duńczycy, fundusze inwestycyjne, polska ziemia. W naszych gazetach, tych bardziej takich ekonomicznych, we wkładkach Rzeczpospolitej pisze wyraźnie, polska ziemia jest ziemią obiecaną dla funduszy inwestycyjnych. I widzimy, co robią Duńczycy, co robią Niemcy, co robi Rabobank, co robi Raiffeisen Bank, udziałowiec tego banku. To po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Agencja powinna to skontrolować, zinwentaryzować na jeden dzień i zrobić bilans.
Przepraszam, ale rzeczywiście jest tak napisane, że to w obowiązku, bo na razie wygląda tak, że agencja powinna zadbać o to, żeby mieć pieniądze z dzierżawy, bo ja dajmy na to mogę być laikiem, tak? Ja jestem laikiem. Ci, którzy nas słuchają, którzy też przypatrują się tym protestom i pytają się, czy mamy się w to zaangażować, czy mamy was poprzeć, o co my się bijemy, tak? Bo agencja dba wydzierżawić, albo sprzedać. I teraz, jak panowie powiedzieli, że jeżeli pojawia się ktoś, kto podbija tak cenę za hektar, czy cenę za 2 hektary, czy 500 hektarów jest sprzedawanych i ta, można być ten słup jeden czy drugi, sprawia, że agencji się dobrze dzieje, tak? Bo sprzedaje. I teraz, jakie mechanizmy powinny zadziałać? Albo czy rzeczywiście tak jest, że ona powinna wykazać większą dbałość o sprawdzenie, dokąd ta ziemia pójdzie?
Wywołujemy cały czas słowo agencja, takie słowo klucz, agencja, ale tak naprawdę agencja nie jest podmiotem samodzielnym. Agencja jest powiernikiem Skarbu Państwa. Agencja w ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi mówi w artykule 6, że agencja nieruchomości rolnych, ona realizuje politykę państwa i tu byłoby, trzeba zadać pytanie, jaka jest polityka państwa. Panie redaktorze, ja jako młody człowiek wcześniej chciałem powiększyć gospodarstwo poprzez dzierżawę, dlatego że to jest najłatwiejszy sposób dla młodego człowieka, kiedy nie ma zasobów finansowych. Niestety nie mogłem tego zrobić. Chcę kilka słów słuchaczom powiedzieć, dlaczego dzierżawa jest taka dobra. Nie tylko dla młodego, niezasobnego polskiego rolnika, ale również dla państwa. No, każdy może to zrozumieć łatwo, ktoś nie ma pieniędzy, chce powiększyć gospodarstwo. Ale dlaczego dla państwa? Otóż jak pokazują analizy, to te nieruchomości, które zostały wydzierżawione, one pozostają w tych gospodarstwach rodzimych polskich na zawsze, bo one są wykupowane na zasadzie pierwszeństwa nabycia i ten grunt pozostaje w tym gospodarstwie. Te grunty, które kupują słupy, one są kupowane w przetargach publicznych, nieograniczonych lub ograniczonych, ale w tych przetargach, które nie były poprzednio te ziemie dzierżawione, bo nie wiem, czy znacie ten mechanizm. Najpierw jest przetarg na dzierżawę. Dzierżawca po 3 latach dzierżawienia ma pierwszeństwo nabycia, czyli bezprzetargowo kupuje ten grunt. I tego gruntu z pewnością rolnik nie sprzedaje. Te grunty, które kupuje w przetargu otwartym, które od razu są na sprzedaż, te grunty właśnie trafiają w obce ręce. I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, którego rządzący sobie nie chcą zadać i tak uporczywie zmuszają rolników do sprzedaży. Mamy 1 800 000 hektarów. 530 tysięcy hektarów jest wolnych, to znaczy nie jest ani w dzierżawie, tylko jest w zasobie do rozdysponowania natychmiast. Jeśli założyć nawet, że sprzeda, i tak jak agencja założyła, że sprzeda 200 tysięcy hektarów rocznie, to 1 800 000, na pewno nie zdążymy do 2016 roku sprzedać. I co się wtedy dzieje? Jeśli będą w dzierżawach i rolnicy będą mieli pierwszeństwo nabycia, to polscy rolnicy nawet po 2016 roku będą mogli kupić te nieruchomości, bo to im zapewnia dzisiejsze prawo. Jeśli zabierzemy im tą dzierżawę, tak jak robi to w tej chwili polski rząd, nie agencja, powiem, polski rząd zabiera polskim rolnikom ziemię, którą w tej chwili dzierżawią od agencji. To oni nigdy już tej ziemi nie kupią.
A jeszcze, proszę bardzo.
Jeszcze chciałbym odpowiedzieć na naszego słuchacza, że trafnie tutaj ujął, że nasi sąsiedzi za Odrą szybko by zrobili porządek, tylko u nas w naszym kraju jest taka dyskryminacja.
A jak wygląda sprawa z tymi kredytami preferencyjnymi? Taki tutaj mam cytat, rzecznik prasowy PSL-u Krzysztof Kosiński powiedział, że ludowcy doceniają korzyść płynące z kredytów preferencyjnych, lecz ten temat nie był jeszcze przedmiotem rozmów w stronnictwie. W jego opinii jest zasadne, by o taką zgodę wystąpić. Rzecznik powiedział, że ten temat będzie przedmiotem rozmów klubu PSL z ministrem rolnictwa. Bo można powiedzieć, za chwilę się te kredyty podobno preferencyjne skończą, bo 1 maja 2016 roku minie 12-letni okres ochrony na swobodny obrót ziemią rolną w Polsce, tak?
Przepraszam, w zeszłym roku już się te kredyty skończyły i doprowadzono do tego, że jakieś tam pieniądze minister Rostowski znalazł, ale jest to cały czas temat płynny i tak jak powiedział tu przed chwilą ojciec, PSL niby rozmawia, ale po prostu kupczy, bo sprawa kredytów na zakup ziemi w tamtym rządzie, w rządzie pisowskim została załatwiona raz na zawsze i w zasadzie nie powinna być w ogóle przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji po przyjściu PSL PRL-u do władzy, te sprawy zostały w jakiś sposób zmienione. I to jest bardzo ważne, bardzo ciekawa sprawa, że PSL chce ze sobą rozmawiać na ten temat. To znaczy, że PSL chce się w dalszym ciągu uwłaszczać i chce ziemię poprzez te słupy też kupować, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Natomiast pan poseł odnośnie tego pytania jeszcze ojca.
Jeżeli chodzi o te kredyty, to my w komisji walczymy o to co roku, bo co roku w budżecie trzeba wywalczyć te pieniądze, wykraść z budżetu, można powiedzieć, od ministra finansów te pieniądze na te kredyty preferencyjne. Ale do tego wszystkiego jeszcze, ojcze, ta kwota kredytów zawsze jest ograniczona i minister Rostowski robi wszystko, żeby ta kwota była jak najmniejsza, bo to są koszty dla budżetu. I stawiają takie warunki, że nie jeden rolnik mówi, że woli wziąć kredyt w normalnych bankach komercyjnych, bo ma mniej załatwiania spraw niż ten kredyt preferencyjny. Ten kredyt tylko się nazywa, że jest preferencyjny, a tak naprawdę to jest go bardzo ciężko zdobyć. I jest bardzo dużo przy tym biurokracji. I dlatego, ojcze redaktorze, myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo przecież, drodzy państwo, wszyscy wiemy, tutaj siedzący w studiu i ktoś, kto się zajmuje rolnictwem, że w tej chwili polskiego rolnika nie stać na wykup duży areał ziemi, dlatego, że nie ma dochodu. I potrzeba jest wzmocnić tego rolnika, żeby on mógł kupić tą ziemię. I takim właśnie wzmocnieniem byłby kredyt preferencyjny. No ale to, co ciągle tu mówimy, to musi być polityka rządu taka, żeby pozwalała kupować tą polską ziemię polskiemu rolnikowi. A tej polityki nie ma.
Nie wiem, co mówił poprzedni minister rolnictwa, ale ten mówi tak, że w Polsce przez wiele lat dochodziło do jej nielegalnego wykupu. Mówię o ziemi, tak? I taki proceder się zauważa. I on powiedział niedawno, że chce sprawę jak gdyby uszczelnić, tak? Żeby to nie był towar do spekulacji, do słupów, do tego, żeby inwestował obcy kapitał. Czy to nie będzie tylko słowo? No bo ojcze, czy wszystko od ministra tutaj konkretnego Kalemby zależy? Bo tak naprawdę nad wszystkim jest premier.
No właśnie, ojcze, przecież ten rząd, ta koalicja, Platforma Obywatelska i PSL rządzi w kraju już piąty rok. I oni, jeżeli mają taką politykę, to jeden minister tego nie zmieni, choćby chciał, choćby był najlepszy, to sam jeden minister rolnictwa tego nie zmieni, bo to musi być decyzja polityczna. A
to jest kwestia, nie wiem, Pomorza czy ziem zachodnich, to nie jest kwestia Szczecina, to jest
sprawa całej Polski, oczywiście, ale musi być decyzja polityczna, a tej decyzji politycznej brakuje w tej chwili. To, co PSL mówi, to są tylko obietnice i mydlenie oczu rolnikom.
Jest rozmowa telefoniczna, potem pan Leszek koniecznie chciał zabrać głos. Bardzo prosimy. Radio Maria.
Halo?
Jest pan na antenie, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przysłuchuję się.
A z kim rozmawiamy? Z kim rozmawiamy?
Moje nazwisko Wierzbicki Karol, jestem z Rusinowa, z tego słynnego zajazdu Glińskiego. Pamiętacie państwo?
Tak, Rusinowo pamiętamy.
Pamiętacie państwo. I tak przysłuchuję się waszym rozmowom. Już mam 70 lat. W tamtych czasach byłem jednym z współorganizatorów tego zajazdu. Nie byłem głównym, ale współorganizatorem. Byłem w komitecie rozmów. I tak się przysłuchuję tym wszystkim. I panowie, całkowicie jestem z wami, bo ziemia polska jest dla Polaków. Ale jeśli nie będziecie mieli poparcia całego kraju, wszystkich rolników, czy bo ta zaraza, która się tam wdarła, w te strony, co wy mówicie, ona może się przetrzeć i w te strony, gdzie jeszcze nie ma tego, bo oni pójdą i będą starali się wszystko robić, aby tą ziemię wykupić. Można to temu zapobiec poprzez, wy powinniście już jakiś komitet ogólnopolski zawiązać, żeby tą sprawę już rozmawiać, zejść na dół. Ciężko, ale bez tego, jak się nie zejdzie, nic się nie zrobi. Muszą być przedstawiciele, a szczególnie musimy znaleźć sprzymierzeńców u posłów. Choć pod Bogiem wam mówię, nie chcę nikomu obrażać, mam już 70 lat, już nikomu nie wierzę, ani prawicy, choć głosuję na nich, ani lewicy. Nikomu zaczynam nie dowierzać to, co się wszystko robi. Przecież my, tutaj któryś z panów posłów pięknie mówi, że to już rządzi ten rząd szósty rok. Wszyscy już żeśmy rządzili i wszyscy żeśmy do tego doprowadzili. Najbardziej mnie to boli, że przy sterze jest PSL, która jest partią mianującą się partią chłopską. I panowie, przecież przy wszystkich władzach, spółkach, nie kto inny jest, jak ludzie właśnie z PSL-u. Panowie, czy ktoś, kto nie rozkrada w tym właśnie organizacji, czy im nie zależy na tym? Ale powrócę do jeszcze. Mamy izby rolne. W każdym województwie oni są. One muszą razem ze związkami zawodowymi rolników, jak któryś z panów powiedział, nie patrzcie na maść, Solidarność, Samoobrona. Wszyscy ci, na którym zależy naprawdę, żeby było to dobrze, powinni się skupić w jedno ciało. I tylko właśnie tym jednym ciałem dojdziecie do tego wszystkiego, żeby zapobiec tej kradzieży. Bo bez tego daleko nie dojdziecie. Ja wiem, że to jest ciężko. Wiem, że ten rolnik, który pracuje i chce mieć, jemu ciężko. Te słupy wszystko załatwiają inaczej. Ale tak jeszcze raz, panowie, nie może tak być. Trzeba zejść na dół. Powtarzam, izby rolnicze w każdym województwie są. Może za daleko powiem to, co powiem. A może niektórzy już się trochę i nabrali i teraz nie chcą przeszkadzać w tym. Nie chcę to obliżać z tych związków zawodowych. I nie chcę się rozłączać. Ja bym chciał odpowiadać na pytania, jak będą do mnie.
Dziękuję bardzo. Ja też tutaj od razu, tak pan użył takiego słowa, mówiąc o PSL-u, że rozkrada, więc jeżeli ktoś by czuł się obrażony, ja przepraszam, bo nieraz taki ogólnik to może też różnie zabrzmieć. Panie redaktorze, nasi goście.
Bardzo proszę, teraz chciał pan poseł i potem pan Leśniak, bardzo
ja
proszę.
Tylko chcę odpowiedzieć, muszę się odnieść do tego troszeczkę, może politycznie zabrzmi to moja w tej chwili wypowiedź, ale ona musi być, bo w tamtym programie, znaczy w tej programie telewizji, też była taka sytuacja, że pani tak emocjonalnie mówiła i mówiła, że wszyscy winni, prawica, lewica i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się mówi w ten sposób, wypowiada i to, co to przed chwilą pan powiedział, że no, wszyscy rządzili już i nikt nie naprawił, to jeżeli się tak mówi, to się rozmywa odpowiedzialność. Wtedy nikt nie jest odpowiedzialny za stan rzeczy w tej chwili w Polsce. A przecież wiemy, że tak naprawdę prawicowe rządy w Polsce od 89 roku przez te 23 lata były tylko przez 2,5 roku. To były pół roku rządy premiera Olszewskiego i 2 lata rządy premiera Kaczyńskiego. To były tylko i wyłącznie polskie rządy. I te rządy tylko walczyły o polską i wieś, ale i o Polskę walczyły. Dlatego nie można tego tak robić, jak właśnie tutaj się mówi, że już wszyscy od prawa do lewa rządziliśmy. Bo to jest nieprawda, bo to jest właśnie zakłamanie.
Ja bym chciał tego, panie pośle, przypomnieć słuchaczowi, jak również i wszystkim tym, którzy tak bardzo krytykują, że za czasów rządów prawicowych, a szczególnie rolnictwa, a szczególnie również i pana Lepera, w Unii Europejskiej zaczęto liczyć się z polską wsią, wprowadzono pewne takie rozwiązania, które do dzisiaj są. I nie do końca bym się zgodził z tymi wszystkimi, którzy mówią, że wszyscy, tak, było trudno i wiadomo, że z pustego i Salomon nie naleje, ale zaczęła jakaś iskierka nadziei w tamtym czasie być i wiele rzeczy zostało wprowadzonych, łącznie z paliwem rolniczym, które zostało zniesione. Natomiast pan Leśniak jeszcze chciał 2 słowa, bardzo proszę.
Szczęść Boże Państwu. Ja zawsze jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Ojcowizna Rzeczypospolitej Polskiej. W nazwie ma i ma w sercu i fizycznie może odpowiadać za te sprawy. Sprawa podstawowa jest, jeżeli takie coś istnieje, to jest sprawa tego rodzaju, że nie ma odpowiedzialności od wójta do prezydenta włącznie. Nikt nie odpowiada za swoje rządzenie. I to jest najgorsze. I żebyście mieli tu głowę z maku, jeżeli nie pójdzie w sprawach konstytucyjnych taka odpowiedzialność za pełnione funkcje, nie tylko finansowo mówię, w całokształcie sytuacji prawa, które musi być najpierw prawem Polski, nie tylko dla Polaków, którzy chcą coś w Polsce zrobić, to ich się zaraz zniszczy, przyjeżdża do więzienia, różne sądy przypisuje. Nie trzy roki, trzy wyroki sfingowali. I wiem, co mówię. Nie będę I sprawa zasadnicza jest jedna. Każdy z nas musi sobie zadać pytanie, co zrobił każdy Polak, każda Polka, ojcze, matko, żeby tak nie było. I to są sprawa izb, jeszcze powiem krótko. Izby są wybierane w fałszywy sposób, bo przychodzi parę osób na wybieranie, bo to jest osobno zrobione poza wszelkim samorządem i tak dalej. Izby powinny być wybierane wyborach do Sejmu czy do samorządu i w ten czas będzie pełna reprezentacja. Agencja powinna mieć nadzór rolniczy. Wybranych rolników musi być rada nadzorcza, czy komuś się to podoba, czy nie. W ten sposób. Następna sprawa to jest sprawa, no, powiedziałbym, nie ma lepszej propagandy. Kiedyś Gomułka powiedział, żeby miał takie, taką łączność i takie działania jak Kościół, to nie miałby kłopotu w ogóle ze społeczeństwem polskim. Dlatego trzeba po prostu poprosić Episkopat Polski, żeby się generalnie do tego włączył. Musi to być, bo inaczej nie da rady. Ja jeszcze chwilę, panie redaktorze,
ale my już słucham, może następnym razem...
Uwłaszczanie rolników. Dlaczego wszyscy się uwłaszczają, a rolnik nie może być uwłaszczony? Marszałek Piłsudski przed wojną swoich żołnierzy uwłaszczył. I dzisiaj mieszkania się uwłaszcza, czy spółdzielcze, czy komunalne. A dlaczego ten rolnik, która ustawa jest na 10 hektarów, bo jest taka ustawa mówiąca, żeby
Leśniak,
miał przyszłość.
Tylko dadzą warunki wykupu młodym rolnikom, a nie chcemy uwłaszczenia.
Proszę pana, pan jest dopiero może rok, dwa, ja jestem 35 lat, ja za swoje pieniądze. I nie zważyłem na to, że po prostu ktoś mi coś zaszkodzi, bo szkodzą bez przerwy. Nie mojej rodzinie, moim kolegom i tak dalej. Ale nie w tym rzecz. Jestem odpowiedzialny tylko przed Panem Bogiem i ojczyzną.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Tomasz z Zachodniopomorskiego, dokładnie z powiatu pyrzyckiego. Nie jestem rolnikiem, ale widzę, obserwuję, co tutaj się dzieje, jak ziemie są wykupywane rzeczywiście przez Niemców, przez Duńczyków. No niestety, panowie, troszeczkę mylicie się co do osądu dotyczącego Wincenta Rostowskiego, bo jemu nie zależy na pieniądzach. On po prostu ma, nie wiem, chyba już obowiązek sprzedać wszystko w Polsce i za bezcen. Nie wiem, czy to będzie moja trafna uwaga, ale ja wróciłbym do bardzo podstawowych, czy może wręcz prymitywnych takich form nagłaśniania tej sprawy, a mianowicie do rozdawania ulotek w mieście. Ludzie w miastach są otumanieni, jak zresztą wszyscy chyba Polacy, to widać na każdym kroku. Natomiast trzeba by było dotrzeć troszeczkę w inny sposób. Mianowicie właśnie poprzez bardzo, bardzo prostą akcję ulotkową, ja to tak nazwę, i trafiać do tych ludzi, bo w tej chwili rolnicy są upokarzani i to przez rząd w cudzysłowie Polski. Za chwilę będą urugowani nie tylko rolnicy, ale będą ludzie w miastach urugowani z kamienic, ze Szczecina tutaj akurat. To też widać po agencjach nieruchomości, komu te nieruchomości będą przypisane i komu tak na dobrą sprawę będą sprzedawane już niebawem. I to za bezcen. Także nasz minister, też w cudzysłowie finansów, po prostu ma obowiązek sprzedać ziemię zachodnie i to jak najszybciej, aby się zmieścić do 2016 roku. To wszystko.
Dziękuję. Dziękuję. Ja też tak często mówimy o ministrze finansów, ale on pewnie chce, żeby w budżecie się wszystko zgadzało, a jeszcze jest, wydaje się, minister skarbu państwa. To ten właściwy minister, jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką, ziemią, państwem.
A oni jeszcze oprócz tego mają ojcze dywan, więc muszą jeszcze pozamiatać trochę pod dywan. Pyrzyce chciały dwa
tak,
słowa.
Tak, proszę państwa, w budżecie będzie się wszystko zgadzało, ale społeczeństwo będzie leżało na dnie. Na terenie powiatu pyrzyckiego 50% ziem mamy w obcym kapitale. Sprzedaje się wszystko i tylko liczy się kasa, kasa i przede wszystkim kasa, więc tutaj słuchacz miał absolutnie 100% racji, że jesteśmy wyprzedawani i nie ma żadnej blokady na to.
Odbieramy telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam panów posłów, witam wszystkich rolników zebranych w studio. Mówi Andrzej z południowo-wschodniej Polski, z Roztocza. Przysłuchuję się tej rozmowie, tym rozmowom i muszę przyznać państwu rację, w większości państwa zebranych w studio. Nasunęła mi się taka myśl, że jesteśmy w tej chwili rozgrabiani, że tak się wyrażę, z każdej strony. Najpierw zniszczono zakłady. Zniszczono większość polskich zakładów. Huty, kopalnie, inne zakłady. Teraz święto się za rolnictwo. Moje, ja nie jestem zwolennikiem żadnej z partii. Muszę to zaznaczyć. Powiem państwu taką rzecz. To wszystko wprowadzono nas wtedy, gdy omamiono nas Unią Europejską. Większość narodu uwierzyła, że jak przystąpimy do Unii, to będziemy mieli same profity. Pamiętacie państwo, jak ówczesny prezydent pan Kwaśniewski rozsyłał książeczki do domów. Jakie będziemy mieli dobrodziejstwo? Myślę, że większość narodu, ta myśląca, się nie nabrała, ale większa część narodu polskiego jednak się nabrała. Proszę państwa, ja pochodzę tutaj z Zamojszczyzny. Państwo wiecie, może państwo byliście w naszych regionach. Przepiękne Roztocze. Co dzisiaj zrobiono? Zniszczono. Zniknęło cukrownię Wożuczyn, cukrownię Klemensów, gdzie fundatorami był hrabia Szeptycki, cukrowni Klemensów, a w cukrowni Wożuczyn, skąd pochodzę, był hrabia Wyczka. Nie sprywatyzowana ta cukrownia, tylko po prostu zamknięto, likwidowano. Basta. Jesteśmy w tej chwili w takim stanie, kiedy w latach 80. tylko dodam tak woli ścisłości. Jeździłem do Turcji. Pamiętacie państwo, syn na lat 80. Polacy dorabiali. Ja też dojeżdżałem. I przejeżdżałem przez Rumunię. I w małe miejscowości, miasteczka były zaciemnione, odcięte od świata. Dzisiaj się to dzieje z naszymi miejscowościami. Od do czego doprowadziły te pięć partii, które namawiały Polaków do Unii Europejskiej. Jestem przeciwko temu. Proszę państwa, wmawia się nam, że będzie państwo silne. To nie państwo ma być silne, to obywatel ma być silny. Bo jak będzie obywatel zasobny silny, będzie państwo polskie silne. Rolnictwo zniszczono. Pochodzę z tego rejonu i widzę, co się dzieje. Aż przykro patrzeć. Aż przykro patrzeć. A politycy omawiają, omawiają i tylko obiecują. Jak się wybory zbliżają? My żądamy. Nic nie dają. Polska jest w tej chwili rozgrabiana. Następuje na po prostu rozdziór. A nasi politycy, musimy sobie jasno odpowiedzieć, są na usługach albo stronnictwa polskiego, albo rosyjskiego. I ten rozdziór następuje. Czy uda nam się z tego wybrnąć? Są marne szanse. Ja nie wiem, czy uda nam się zmobilizować większość społeczeństwa. W tej chwili to musiałby naprawdę wszystkie warstwy społeczne musiałyby się po prostu zmobilizować i odsunąć obecną ekipę od władzy. Ale czy to się uda, proszę państwa? No życzmy sobie tego. Ale kiedy nastąpi przebudzenie? Jest mi bardzo ciężko to powiedzieć. Jest smuta, żal, bezrobocie, zwalnia się ludzi bez niczego. Bez niczego. Tutaj u nas na Zamojszczyźnie jest tragedia. I proszę państwa, jeśli to nie nastąpi w najszybszym okresie czasu, po prostu nas nie będzie. Ja tutaj mam wielu kolegów, rolników. I patrzę na to z przykrością. Ludzie wyjeżdżają do Anglii, do Niemiec, do pracy. Po co? Na co? Zamojszczyzna zawsze dawa synęła z rolnictwa. Prawda? Co się dzieje? To jest, nie wiem, ciężko jest powiedzieć, ale jest tragedia. Tragedia narodu polskiego. I musimy sobie jeszcze jedną rzecz odpowiedzieć. Że zawsze tak było w przełomowych momentach. Że tylko niewielka część narodu polskiego brała odpowiedzialność. I być może powtarza się historia, że na tej niewielkiej części świata narodu trzeba będzie odbudować to, co obecne pięć partii zniszczyło. Bo wszystkie partie, które dzisiaj są w parlamencie, doprowadziły do tego, że stan Polski jest taki, a nie inny. I za to ich musimy rozliczyć. I być może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie powołać całkiem nowych ludzi do rządzenia. Bo to, co zrobią Polską, to nigdzie się tego na świecie nie wydarzyło.
Bardzo dziękujemy. Państwu,
wiele sił. I nie dajmy się.
Bardzo dziękujemy. Prosimy bardzo.
Radio Maria.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie tak słucham, powiedziałbym, różnych spraw i radia, i naszej telewizji oglądam, i jeszcze telefony odbieram, także no, ale i myślę nad tym, co panowie, właściwie o tym, co mówicie, o tym problemie. Na co bym zwrócił jeszcze uwagę, jeżeli mogę? Pierwsze, tyle wolności, ile własności. Tyle wolności, ile własności. Tyle ojczyzny, ile ziemi. Ojczyzna to ziemia. Ziemia przede wszystkim. I tutaj proszę zobaczyć, jesteśmy po kawałeczku, tak jak z salami, tacy no, niszczeni, tak metodą salami. Zobaczcie, kiedy to się zaczęło? Zaczęło się to po tych przemianach, po Solidarności, po wybuchu Solidarności przychodzi etap. Najpierw wypędzili ludzi z Polski. Takie stworzyli warunki, jednym kazali, innym warunki stworzyli, że milion ludzi wyjeżdża. Bardzo ludzi, powiedziałbym, twórczych osłabili Polskę. A później rozpoczęło się następne. Okrągły stół i to wszystko razem. To było wymanipulowanie narodem. Ludzie myśleli, że idzie to w dobrym kierunku. Proszę popatrzeć, zaczęli rozprzedawać, a właściwie rozkradać wszystko. Później przychodzi AWS, nam się wydawało, że to prawica. Mnie na przykład tym oszukali. Pierwsze, że to ludzie nazywali się wierzący. To wierzący w dużej mierze tworzyli to. Ale oni rozkradali Polskę, niszczyli Polskę. Szef rządu później zostaje, to przecież to było na korzyść innych krajów. Nie będę mówił, każdy wie. Tak. To, co się działo w Polsce, na korzyść innych krajów. Tu mówili, trzeba schładzać gospodarkę. Schładzać gospodarkę. Nie rozwijać gospodarki. Tylko składać, likwidować. I tak, i rozkradali tą Polskę. Ja rozmawiałem, pamiętam nieraz, z tymi ludźmi. I mówiłem, dlaczego Polskę rozprzedajecie? Dlaczego to robicie? To oni mówili, że ja już przesadzam i ciągle mam taką obsesję na tym punkcie. Nie będę mówił nazwisk, ale to było. A później premier zostaje szefem parlamentu. Przecież to jest w nagrodę. Ile kopalni zamknął, ile zalali kopalni za tamtych rządów, ile zakładów zniszczyli. No a teraz ciąg dalszy. No i już teraz i likwidowana oświata. Reforma oświaty jest taka, że proszę zobaczyć, do tego stopnia tak przychodzą po maturze, nic nie wiedzą. Wystarczy zapytać studenta, w którym roku był chrzest polski. Studenta po szkole średniej. Czy wszyscy odpowiedzą? A żeby jeszcze rozumieć tę historię. Historia się likwiduje, bo zlikwidować pamięć o Polsce. O przeszłości. I można budować zupełnie inną przyszłość. Jakiś taki człowiek, którego się spreparuje, stworzy się jakąś pseudokulturę z podręczników razem niemieckiej, nie wiadomo kto polskiej, ktoś jeszcze. I później wychodzi, że właściwie to nawet za II wojnę światową nie są Niemcy odpowiedzialni. Może będzie także Polacy odpowiedzialni. Wszystko można to spreparować, to się od dziecka uczy. Proszę, język polski. Jak to wygląda w Polsce? I tak dalej. Czyli likwiduje się, powiedziałbym, od samego początku tą kulturę. Likwiduje się morale. Proszę popatrzeć, wychowanie seksualne od małych dzieci. O co tu chodzi? i tak dalej. Gdy patrzymy na to i teraz sprzedaż ziemi przez podstawionych, to takie morale jest. Ludzie, są tacy ludzie, że na wszystko pójdzie, żeby mieć pieniądze. I tylko jakiś, no, świadomość całego narodu. Dzisiaj proszę popatrzeć, co się, o czym mówi. Cały czas w kółko ten, odprawia się ten no, pseudoteatr, bardzo dramatyczny teatr, związki partnerskie, małżeństwa mężczyzn, kobiet, jednopłciowe. W tych telewizorniach cały czas to chodzi. Na różne przypadki. Odwracanie daje się ludziom takie to szokujące. Dla wielu ludzi to jest cyrk, a to jest szokujące nas. I to idzie też morale zniszczyć. To jest kontynuacja. A przy tym odwraca się uwagę od tego wszystkiego, co w Polsce jest. Od takich rzeczy, jak teraz właśnie problem ziemi. Odwraca się uwagę. Ludzie zajmują się tamtym i to jednych bawi, innych szokuje. A przy tym odwraca się uwagę od tych wszystkich problemów. Od bezrobocia, od tego, że ludzie nie są leczeni. Że to jest ukryta eksterminacja. Przed miesiącami trzeba czekać na jakieś badania. A przy okazji to wiadomo, że jak jest choroba, natychmiast trzeba reagować, a nie miesiącami. Prawda? Że właśnie z chorych, starszych najlepiej, żeby wymarli, tak wszystkie te struktury stworzyć, takie warunki. Inni niech pracują do śmierci, a młodzi niech wyjeżdżają z Polski gdziekolwiek. Niech wyjeżdżają z Polski. A Polska ma mieć, tak jak Klub Rzymski zdecydował na początku lat 70., 15 milionów. Zresztą ta wiodąca partia, były takie rozmowy wśród ekspertów, doradców tej partii. Jeden, drugi jakoś tak w pewnym środowisku powiedział, najlepiej będzie, jak Polska będzie miała 20 milionów. I nad tym pracują. To jest i dlatego no, świadomość ludzi, jeden do drugiego świadomość. I niech nikt nie myśli, jak będzie obojętny, że to nie ja, że będzie chował głowę w piasek, bo się boję, bo że przeżyję. To jest metoda salami. Ja pamiętam, jak tutaj w Toruniu likwidowali Tormies. To niby ta prawica palcem w bucie nie kiwnęła, tylko jedna pani poseł Sobecka. Za co do dzisiaj ponosi konsekwencje o tych, jak to się dzieje z tym ponoszeniem konsekwencji, nie będę to mówił, bo nie jestem upoważniony. Ale prawica była, nie będę mówił nazwisk, działacze, będący blisko w pierwszych ławkach w kościele. Tylko nie było to po katolicku, bo to jest wbrew przykazaniu miłości, żeby zostawić ludzi i odebrać im chleb i zniszczyć i tak dalej. To ci ludzie wołali o pomoc. Nikt nie przyszedł im z pomocą. A myśmy tam byli, ja byłem tam kiedyś, to ze mnie zrobili te TVN-y i podobne, że ja, gazety wyborcze, że ja pobiłem trzech dziennikarzy. Jak poszedłem do tych ludzi. Bo tam byli właśnie grupy antyterrorystyczne. Ci ludzie dzwonią do mnie, boimy się, że przyjdą nas bić. Brałem habit, poszedłem do nich. Tak. I to tak cały czas. Inni byli obojętni, bo to mnie nie dotyczy. I załatwili Tormies, i załatwili następne zakłady i nawet w Toruniu ogromne bezrobocie. I tak w całej Polsce. To bezrobocie, co mówią, że obok podaje tyle czy tyle tam, prawda? To nie podają tego, ile milionów jest niezarejestrowanych bezrobotnych, a ile milionów wyjechało. Także to nie jest 13 i coś bezrobotnych, to 26% to będzie za mało. Nie wszystko podają, prawda? I tak dalej. Razem iść. Nie dać sobie odwracać uwagi przeróżnymi sprawami. To są ludzie przygotowani i całe zespoły. Jak nas rozpracować? Jak odwrócić uwagę? jak nas przestraszyć i tak dalej. Tylko razem i jest nadzieja w rolnikach właśnie. Bo polski chłop zawsze myślał i potrafił żywić i bronić. I nie da nam nikt nic za darmo. Nie wyżywi nas, nie wyżywią nas inni, jak się sami nie będziemy chcieli wyżywić. Nie ma co liczyć na to. To jest taka naiwność. I jeszcze my nie dajmy sobie odwrócić uwagi od tego, co jest bardzo istotne. Tyle ojczyzny, ile ziemi. Na początku lat 40. sprzedawali ziemię Palestyńczycy, bo przychodzili sąsiedzi i kupowali. A tamci bezmyślnie sprzedawali. Jak się obudzili, to się obudzili ich wnukowie. Ale to już za późno. Dziadkowie sprzedali. I kiedyś będą przeklinać swoich dziadków właśnie wnukowie. Trzeba o tym myśleć. Trzeba myśleć daleko. Być dalekomyślnym. Dalekowidzącym. Nie tak na koniec. No sobie dziękujemy wam, panowie, że to robicie i tym ludziom, którzy są umęczeni i tym w Szczecinie. To są ludzie umęczeni. Ale oni walczą o Polskę. Bo teraz taka jest walka o ojczyznę. Dzisiaj nie trzeba stawać z karabinami. Zachowaj nas Boże od tego kiedyś. Ale to dokonuje się inaczej. Patrzmy na wszystkie kraje. Mnie też interesują te różne sprawy. Kiedyś pani Merkel powiedziała, że Niemcy nigdy, nie tak dawno, nigdy nie były tak bogate jak teraz. I nigdy nie było tak małego bezrobocia jak teraz. Ale oni nie gasili, nie schładzali gospodarki. Nie schładzali. Tylko rozwijali. I trzeba się nauczyć. Nauczyć od lepszych. Trzeba się nauczyć. I tylko wtedy, gdy będziemy na siebie liczyć. Na siebie liczyć, na własną pracę. Na własne myślenie. Liczyć, a nie a nie być takim bezmyślnym. Dziękuję serdecznie. Życzę siły i was Pan Bóg prowadzi. I dodaje mocy, doda mocy, jak będziemy w prawdzie Żydzi chcieli ludziom służyć, bo to jest miłość wtedy do człowieka, jeżeli im służymy. Dziękuję. Służyć Polsce, Polakom i kochać wszystkich ludzi przyjaźnie żyć ze wszystkimi, ale nie być naiwnym. Dziękuję serdecznie.
Serdecznie dziękuję ojcu dyrektorowi za te piękne słowa i za to, że to radio zawsze jest z rolnikami i że możemy właśnie tutaj mówić o naszych sprawach przez tyle lat i to, co mówił przed chwilą, i słuchać również. To radio było też przeciwne wejściu Polski do Unii Europejskiej i już wtedy tej grabieży polskiego majątku, jaka się dokonywała. Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, halo.
Prosimy bardzo.
Tak, słucham.
Prosimy,
tak,
można jestem. Wyciszyć swoje radio i jesteśmy już na antenie, pan się przedstawi.
Tak, wyciszyłem.
Prosimy.
Mówi Mariusz z Gdańska. Proszę panów, tam była poruszana też cena ziemi i te licytacje tej ziemi dla tych osób z zagranicy. Trzeba o tym wiedzieć, że oprócz tej politycznej sprawy, że oni wykupują, to jest jeszcze sprawa właśnie ceny. Bo oni, jakkolwiek by wysoko były te ziemie wylicytowane, te hektary, to oni mają czterokrotnie taniej. Czterokrotnie taniej mają to, kupują tą ziemię niż u siebie. Z powodów oczywistych, z powodu przeliczenia na euro, nie? Ja 40 parę lat przepracowałem na morzu. Ale jednak jako mały chłopiec jeździłem do dziadków i pracowałem trochę tam i podglądałem. I dziadek mnie nauczył kosę na sztorc stawiać, proszę panów. Bo mówi, może ci się przyda. Ja to potrafię robić. I ja mogę iść w pierwszej linii. Tylko ja nie wiem gdzie i co, i jak, i z kim, nie? Nie wiem, bo tak jest. Chciałem jeszcze powiedzieć tutaj o panu Plockę. Przecież pan Plockę, herr Plockę sprzedał Krokową i ziemię
panom von Krokow, rodzinie von Krokow, i sprzedał jeszcze na Pomorzu Zachodnim kilkaset hektarów i na Pomorzu tutaj naszym sprzedał kilka tysięcy hektarów, w sumie sprzedał von Plocke i dlatego go wziął premier do rządu, bo on się nadaje do tego wyjątkowo i tam z tyłu, z drugiej linii on tym kieruje, nie? To ja to tak nazywam, że to jest rząd zdrady narodowej i trzeba o tym wyraźnie powiedzieć. To jest rząd zdrady narodowej. To tyle na dzisiaj, co chciałem na to powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Też przepraszam, jeżeli pan kogoś uraził, tutaj konkretnie pana ministra.
I też no, w ten sposób została zlikwidowana bardzo dobra hodowla ziemniaka właśnie tam w Koszalińskim. Ale proszę państwa, już czas nam dosyć szybko biegnie. Na podsumowanie zaczniemy w tej chwili od pana Leśniaka. Każdy po minucie, panowie, akurat tak, żebyśmy się za 35 zmieścili. Bardzo proszę.
No ja mogę powiedzieć na koniec istotną sprawę, żeby nie Radio Maryja, to byliśmy pustynią. Ustawy nam całkiem zamkli. Teraz ja chciałem ogłosić spotkanie w Rzeszowie. Będzie duża demonstracja na porozumieniach uszysko-rzeszowskich i prosimy państwa o przybycie. Podaję namiar. Ojcowizna, telefon 513-283-345. Drugi telefon 507-811-584. Jeszcze odnośnie Sielc. Sielca zorganizowaliśmy trochę ludzi i tam można się zgłaszać do pana Macieja do Solidarności. Komisji interwencyjnej i on będzie po prostu to przyjmował i koordynował.
Kiedy ten protest?
Protest będzie 14-17 lutego w Rzeszowie.
Dziękuję
to
bardzo.
To jest duży proces. Szczęść Boże, dziękuję.
Kogo pozdrawiamy, panie.
Pozdrawiamy, no, oczywiście wszystkich rolników, ale wszystkich Polaków. Niech się każdy czuje. Ta ojcowiznę ma każdy, czy w mieście, czy na wsi, kawałek gruntu pod blokiem, pod mieszkaniem i tak dalej. I to musicie zrozumieć. Dopóki sami siebie nie zrozumiecie, nikt was nie zrozumie. Naród polski ma być tu panem i władcą, a nie kto inny. Już, szczęść Boże.
Panie senatorze, bardzo prosimy. Ale naprawdę króciutko.
Polscy rolnicy są przed wielką w tej chwili sprawą uzyskania możliwości jakiegokolwiek rozwoju. Ten rozwój jest uzależniony od tego, czy będą się rozwijać ich gospodarstwa, czy też będą się te gospodarstwa, tak jak w tej chwili, zwijać. Ten protest, który jest w Szczecinie, jest taką pierwszą gwiazdką, pierwszą jutrzenką, która spowoduje to, że chyba wszyscy rolnicy się obudzą. To już zaczyna być widać. Obudzą się dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam również.
Pozdrawiamy kogoś?
Pozdrawiam mojego księdza proboszcza Karpińskiego i mamę proboszcza, bardzo zacną, wspaniałą kobietę.
A my pana brata, pana również Wojciechowskiego, Janusza. Bardzo prosimy.
Ja na końcu bym chciał pozdrowić moją żonę i córki, które mnie wspierają, również teścia i wszystkich rolników, którzy dążą i wierzę, że miasto też się przebudzi i nas pomoże.
Bardzo dziękujemy. To mówił pan Jóźwiak, pan Tarnowski. Robert, bardzo prosimy.
Ja myślę, że słuchacze nasi, proszę państwa, jednoznacznie ocenili sytuację, jaką mamy w kraju. Powinniśmy wszyscy stanąć do walki, bo w jedności jest siła. Korzystając z okazji, chciałem pozdrowić żonę Izabelę, moje córki Alicję i Martynę, bo w rodzinie to jest nasza siła. Chciałem pozdrowić też kolegów z powiatu pyrzyckiego, którzy są teraz na ulicy Szczerbcowej w Szczecinie. Nie dajmy sobie, panowie, wyrwać tej ziemi, bo jak wyrwią nam tą ziemię, to tak jakby wyrwali nam serce i nie żyjemy, jak nie mamy ziemi.
Pan Robert Stępień, bardzo prosimy.
Jutro do Szczecina przyjeżdża pani minister Szalczyk rozmawiać z rolnikami, z komitetem protestującym o postulatach. I życzyłbym sobie, żeby pani minister była uzbrojona we wszelkie kompetencje. I tak naprawdę aktem dobrej woli rządu polskiego byłoby to, że jednak pozwoli polskim rolnikom dzierżawić nieruchomości i pozwoli stworzyć takie prawo, żeby polscy rolnicy mogli kupić, być właścicielem ziemi. Tak jak każdy obywatel ma prawo mieszkać, ma prawo do mieszkania, ma prawo być zdrowy, leczyć się, tak samo ziemia dla rolnika jest najważniejsza. Ja również chciałem pozdrowić swoją rodzinę, szczególnie żonę i dzieci, ale chciałem również powiedzieć rolnikom, że na pewno to wygramy. Pozdrawiam.
Panie pośle, bardzo proszę, naprawdę króciutko.
Ja bardzo króciutko, najpierw chciałbym poprosić was, drodzy słuchacze Radia Maryja, abyśmy po złożeniu tej ustawy naszej, którą złożymy w tym tygodniu, aby słuchacze Radia Maryja szli do swoich posłów, do biur poselskich i pytali posłów, jak będą za tą ustawą głosować. Przede wszystkim posłów, którzy wywodzą się z ziemi, którzy nazywają się posłami ludowymi, posłami, tutaj mówię o posłach z PSL-u. Idźcie i rozmawiajcie z nimi. Namawiajcie ich, że ta ustawa jest ważna, żeby nie tylko oni mówili, ale żeby swoimi czynami pokazywali. Jeżeli chodzi o pozdrowienia i podziękowania, wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich rolników, przede wszystkim dla rolników, tych, którzy właśnie w tej chwili siedzą w traktorach, którzy protestują, którzy bronią naszej polskiej ziemi. I pamiętajmy wszyscy, i to jest też ostatnie zdanie takie do wszystkich i do mieszkańców wsi i do mieszkańców miasta, że walka o polską ziemię to jest walka o Polskę, to jest walka o suwerenność naszego kraju. Walczmy i wygramy tę wojnę.
Pan Robert Banaszek. Pan Heliodor Banaszek, przepraszam.
Przepraszam. Ja króciuteńko uzupełnię, bo tak było tylko dwa myśli konkretnie, a to bardzo ważne przed tym, żeby zrobić regionalną wielkość powierzchni gospodarstw. Nie 300, bo ona jest może dobra dla Pomorskiego, ale dla Kujaw i dla wielu, tym głębiej w kraju, to jest za wielkie gospodarstwo i to u nas problem stworzyło, bo takie duże rekiny, czy spółki tak zwane z 500 hektarów pozabierały w ostatnich kilku latach ziemię w Inowrocławskim, prawda, i w Bydgoskim. I drugi, żeby coś mieć moc, to też prowadźcie przetargi ofertowe, bo jak nie będzie ofertowych, to my możemy znowu się z chłopem się zabijać i kanibalizm chłopski będzie. Także przetargowe, żeby mogła komisja jak najszersza koło tego chodzić. To tylko tyle. Pozdrawiam rodzin, moją żonę, która ma dużo cierpliwości, całą rodzinę, która też jest społecznie zaangażowana, kolegę Józefa, który choruje, a chciał tu przyjść z Zamierowskiego, całą grupę Rojewską, z której się wywodzę i która jest bardzo prężna i uczestniczy. Także jest całą brać solidarnościową i teraz to się cieszę, tak i że Izba dołączyła i inni, żeby ten przykład tej jedności w działaniu był.
Panie Jarosławie, ale tylko już pozdrowienia.
Każde państwo dobrze funkcjonuje, jeżeli ma dobry rząd. Jeżeli jest zły rząd, to trzeba zmienić postępowanie tego rządu albo zmienić rząd. I takie jest moje zdanie.
Kogoś pozdrawiamy?
Pozdrawiam rodzinę i mieszkańców Olszynki.
Bardzo proszę, pan Jelajoszek Zbigniew.
Ja bym chciał przekazać swój numer telefonu 600-329-060 w takim celu, żebyśmy się wszyscy mogli ze mną kontaktować. Ja pozdrawiam wszystkich, będę tworzył wolne związki zawodowe, żeby gospodarstwa stały się upełnorolnione, żeby rolnicy mogli normalnie kupować ziemię, a przekazanie suwerenności jest zawsze zdradą najwyższego stopnia. Uważam, że słowa papieża, który mówił tak, że stając się członkiem wspólnoty europejskiej, Rzeczpospolita nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, które za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków. Pozdrawiam wszystkich i walczymy o gospodarstwa rodzinne. Do 50 hektarów, o miejsca pracy, o wolną Polskę. Dziękuję.
Pan Tadeusz Bubka.
Odbiegając od tematu, chciałem przestrzec wszystkich rolników przed korytarzem, w którym pędzimy do strefy euro, bo być może nasz protest też ma przykryć właśnie tamte starania. Są one zabójcze dla Polski, dla gospodarki. Pozdrowić chcę sąsiadów ze wsi Stanisławie koło Tczewa oraz wszystkich ludzi dobrej woli.
Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj tutaj są z nami. Proszę Państwa, ojciec dyrektor powiedział, ile własności, tyle wolności. Jest ważna sprawa, pamiętam. W latach 80. śpiewaliśmy Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Przyszła demokracja, przyszła wolność, przestaliśmy śpiewać. Dzisiaj znowu zaczęliśmy śpiewać tą pieśń i myślę, że powinniśmy pamiętać, że ziemia jest najważniejsza i była najważniejsza i że będzie najważniejsza tylko wtedy, kiedy będziemy myśleli o przyszłych pokoleniach i o tym, że nie my jesteśmy jej właścicielami, a tylko jesteśmy jej użytkownikami. Wszystkich pozdrawiam, ale proszono mnie, żebyśmy się pomodlili jeszcze o zdrowie pana Obrockiego, kolegi, który zachorował bardzo poważnie, który bardzo mocno walczy tam w Szczecinie o sprawy związane z polską wsią. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Uzdrowienie chorych,
módl się za nami. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze za spotkanie, dziękuję Panom też bezpiecznego powrotu do domu, no i niech też dzieje się tak, że ta ziemia naszą będzie, bo przecież nasi dziadowie, pradziadowie walczyli, krew przelewali. W zasadzie każda pięć ziemi jest nasączona polską krwią, więc nie sprzedajmy jej tak lekko. Też o taką, no można powiedzieć, rozsądek, roztropność dla tych, którzy mają możliwość decydowania. Tu myślimy o panu premierze, o ministrach właściwych resortów. Dziękujemy też tym, którzy podpisują się pod tym protestem, którzy są niezłomni. Tacy też byli kiedyś, prawda, ludzie niezłomni, żołnierze walczący o wolność Polski. My też bądźmy niezłomni w tym upominaniu się o ojczyznę, o wolność, a dzisiaj o ziemię.